będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone w naszym studiu posłanki, pani profesor Józefina Hrynkiewicz,
Szczęść Boże.
I pani poseł Małgorzata Sadurska.
Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Mieliśmy okazję i na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam temat poruszyć już, jak ustrzec się przed elektrowniami wiatrowymi, ale pytanie, czy jest jakaś, drogie pani, alternatywa, bo cały czas jak gdyby nad nami, jak takie fatum wisi CO2, to, że to jest źródło energii odnawialnej, tak? Bo tak się je jakoś klasyfikuje. Ale z racji tego, co dzieje się w przestrzeni naszego życia społecznego, publicznego, no dostrzegamy o tym, o czym mówiliśmy, też i nasi widzowie, słuchacze, no kwestia prawodawstwa, brak prawa, brak kontroli nad funkcjonowaniem tych farm całych wiatrowych czy elektrowni wiatrowych, kwestia walki, regulacja. Ludzie muszą się upominać o swoje, czują się zaszczuci. Jak z tym sobie wziąć i radzić, tak? Kwestia jakiejś alternatywy. Bardzo proszę, pani profesor.
No, dzisiaj nadarza się w najbliższych tygodniach nadarza się dobra okazja. Trzeba wybrać dobre władze samorządowe. I to jest rzeczywiście rola obywateli, żeby dobrze przyjrzeli się tym, którzy startują dzisiaj w wyborach do samorządów gmin, samorządów powiatów i samorządów wojewódzkich, do sejmików wojewódzkich. I to jest rola obywateli naprawdę dzisiaj bardzo ważna. Dzisiaj muszą się zorganizować, muszą zdać sobie sprawę z tego, że za ich dobrobyt, za ich los, za pomyślność, za warunki życia będą odpowiadali ci, na których zagłosują. No a rolą posłów, rolą władzy centralnej jest przygotowanie dobrego prawa i to, o co mogę prosić i apelować do wszystkich wójtów, do wszystkich starostów i marszałków województw, do wszystkich samorządów, żeby ogłosili moratorium na budowę wiatraków do uchwalenia prawa, które będzie gwarantowało ochronę praw ludzi i zwierząt i roślin, które rosną w pobliżu wiatraków. A druga sprawa to elektrownie wiatrowe są dzisiaj bardzo mocno kwestionowane, bardzo silnie krytykowane. Są urządzeniami, które bardzo mocno ingerują w środowisko i są inne sposoby na pozyskanie energii odnawialnej. Należą do nich biogazownie, które mogą zużywać rośliny, które wytwarzają energię. Dalej jest geotermia, jest energia słoneczna, prawda? Więc można tutaj szukać innych sposobów nieinwazyjnych, nie takich sposobów, które bardzo silnie ingerują i są agresywne wobec środowiska naturalnego i człowieka oczywiście.
Bardzo dziękuję. Pani poseł Małgorzata Sadurska.
Tak, tylko to są właśnie te inne źródła energii odnawialnej. Są dużo lepsze, mniej szkodliwe i dla człowieka, i dla środowiska, niż energia wytwarzana w siłowniach wiatrowych, w wielkich farmach wiatrowych. A opinii publicznej Polakom przedstawia się, że właśnie wiatraki są panaceum na wszystko, są lekarstwem na wszystko i tylko, że wiatraki mogą rozwiązać te problemy, z którymi potencjalnie możemy się zderzyć. Natomiast zapomina się jeszcze o jednej rzeczy, o tym, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby, za czym my również jesteśmy za tego typu instalacjami, są mikroinstalacje, instalacje instalowane przy gospodarstwach, a wcale nie trzeba wchodzić w potężne siłownie wiatrowe, które naukowo jest już potwierdzone, że są szkodliwe z jednej strony dla człowieka, z drugiej strony dla środowiska, a kolejna rzecz, która również jest potwierdzona, że energia wytwarzana z wiatru wcale nie jest energią tanią, to jest rodzaj energii, który jest najdroższy w wytworzeniu, więc idąc takim skrótem myślowym można powiedzieć, że jeżeli w ogólnym bilansie energetycznym kraju tej energii pochodzącej z wiatru będzie dużo, wówczas nasze rachunki, które płacimy za energię elektryczną, ulegną zwiększeniu, czym nikt nie jest zainteresowany. Natomiast inwestorzy, firmy, które stawiają siłownie wiatrowe, z wielkim impetem atakują polskie gminy, i to gminy szczególnie w tych terenach Polski, które są bardzo biedne. My tutaj z panią profesor reprezentujemy Polskę Wschodnią, pani profesor Podkarpacie, ja Lubelszczyznę, i z tym problemem bardzo silnie zderzamy się w naszej pracy parlamentarnej, że firmy wiatrowe wchodzą bardzo bezczelnie na tereny gmin, mamią samorządowców wielkimi dochodami dla gmin. Tutaj ja nie chcę tłumaczyć wójtów czy burmistrzów, którzy są obowiązani przede wszystkim dbać o swoich mieszkańców. Nie chcę ich tłumaczyć z podejmowanych decyzji, ale bardzo często ulegają tej wizji kreowanej przez firmy wiatrakowe. I tak zaczyna się pewnego rodzaju horror na terenach wiejskich, kiedy mieszkańcy, osoby najbardziej zainteresowane, które będą przez wiele, wiele lat mieszkać pod tymi wiatrakami, dowiadują się jako ostatni, że taka inwestycja jest już w bardzo daleko zaawansowanej fazie planowania.
Szanowne panie, sprawa dotyczy też pewnej przyszłości. I teraz, jeżeli myślimy o ewentualnych zyskach, bo mamy zyski, straty, po czyjej stronie są te zyski? Bo wspominaliśmy dochód dla właścicieli gruntów, wspominaliśmy dochód dla urzędu gminy. Jak to oceniamy, jakie są realia? Bo na papier może wszystko, można wyjść na mównicę i też mówić, ale jakie są realia? Bo na przykład spadek wartości nieruchomości w Wielkiej Brytanii dla inwestycji, które są odległe kilometr, 600 metrów, no, od wiatraków sięga spadek do 54%. Więc no, jeżeli myślimy o pewnej przyszłości, jeżeli no, wiatrak nie ma stać wiecznie, albo na jak długo będzie niemożliwe budowanie inwestycji innej, albo nawet sprzedaż. Jeżeli ktoś by potrzebował z jakiejś racji sprzedać, no to ile dostanie? Kwestia realizacji zalecenia stosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce, bo to kolejna sprawa. Czy zysk, czy strata? Dla nas no jest to zmniejszenie emisji CO2, chociażby ostatnie te wystąpienia w Parlamencie Europejskim i to, że pani Ewa Kopacz przyjechała i mówiła, że odniosła sukces, mimo że nawet zgodziła się na większe restrykcje względem naszego państwa, bo dostaniemy jakieś limity, tylko może ktoś to odwołać w przyszłym na przykład roku. Pani profesor.
Ja mam takie wrażenie, że pani premier nie rozumie w sprawie rzeczywiście tej dyrektywy klimatycznej tego, co sama mówi. Dlatego, że Polska w ogóle nie powinna stosować wszystkich tych norm. Polska nie powinna wchodzić w takie rozwiązania, które są absolutnie, absolutnie obce polskiej gospodarce. Nasza gospodarka jest oparta na węglu. Jeżeli rzeczywiście węgiel jest szkodliwy, choć bardzo wielu uczonych kwestionuje, i dwutlenek węgla najlepiej przecież absorbują rośliny, więc na przykład lasy znakomicie absorbują dwutlenek węgla, prawda? I można byłoby w ten sposób tego dwutlenku węgla się pozbywać.
Stąd też ten głos pana profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska, który mówił o zrównoważonym rozwoju. Ile lasy nasze mogłyby przyjąć tego CO2?
No spokojnie, mogą przyjąć znacznie, znacznie więcej. Poza tym Europa zachowuje się tak, jakby uwierzyła w jakiś zabobon dotyczący po prostu dwutlenku węgla i ocieplenia klimatu. Nie ma na to takich dostatecznych dowodów, i gdyby były te dowody, ale widać tutaj, bo mówimy o interesach, że są pewne interesy pewnych grup, przede wszystkim grup, które zajęły się produkcją urządzeń dla energetyki wiatrowej. Są to głównie przedsiębiorstwa niemieckie i Niemcy zarabiają bardzo dużo na energii, na produkcji urządzeń do energii wiatrowej. Polska kupuje tam te urządzenia i do innych, także do fotowoltaiki, także do solary tam się kupuje w Niemczech, bo tam się produkuje. Ale Polska kupuje także i instaluje u siebie no, po prostu złom, jeśli chodzi o wiatraki, przywożony z Niemiec. Jak wiadomo, pod Szczecinem jest taka klinika tych wiatraków. Tam się je maluje, jakoś reanimuje i stawia się na Warmii, na Podkarpaciu, a także wszędzie indziej. I one się po prostu rozpadają, co jest ogromnie niebezpieczne. Więc moim zdaniem zyski są po stronie tych, którzy produkują urządzenia. Zyski są po stronie tych, którzy instalują te instalacje. Natomiast straty są generalnie rzecz biorąc po stronie społeczeństwa. Dlatego, że energia produkowana z wiatraków, przez wiatraki jest 12 razy, powtórzmy to jeszcze raz, 12 razy droższa niż ta tradycyjnie produkowana. I oczywiście nas nie stać na tego rodzaju urządzenia, nas nie stać na tego rodzaju eksperymenty po prostu, o których bardzo krytycznie wypowiada się środowisko energetyków. I ja sądzę, że głównie chodzi o to, że no, po prostu te środki, które jak widać, środki budżetowe, środki z Unii Europejskiej na rozwiązywanie problemów energetyki, idą do kieszeni tych bardzo dobrze zorganizowanych grup, które wcześniej się już zorganizowały i które po prostu różnych konsorcjów, które czerpią naprawdę zupełnie nieuprawnione zyski z tego, nie chcę powiedzieć procederu, ale w wielu przypadkach, jak obserwujemy to w terenie szczególnie, mówiła zresztą o tym jedna też pani tutaj z okolic Radziejowa w województwie kujawsko-pomorskim. Po prostu z procederu tego wiatrakowego pewne grupy dobrze zorganizowane czerpią ogromne dochody kosztem całego społeczeństwa.
Pani poseł, kwestia, mamy te ewentualne zyski, bo też zagrożenia i straty, tak? Co z wpływem na organizm człowieka? O tym też w jakiś sposób mówiliśmy. Niektórzy mówią o syndromie turbin wiatrowych, o różnego rodzaju zagrożeniach temu, o czym nieraz, no może, nie wiem, nie uświadamiamy sobie. Kwestia później obniżenia wartości nieruchomości. Wspomniałem o tym. Ograniczenia budowlane, które mamy. Też pani mówiła przed programem, że kwestia umów, podkreślałem to było wielokrotnie, że no, z jednej strony ludzie nie czytają, tak, ale umowy są tak konstruowane dla tych, którzy zgodzą się, żeby na ich ziemi, na ich posesji postawić, na ich gospodarstwie taką elektrownię wiatrową, że w zasadzie zostają bez wyjścia i nie wiem, czy te środki, które mogą pozyskać, są zadowalające nawet dla nich.
W żaden sposób te środki, które nawet potencjalnie mogą osoby, które wydzierżawiają grunty na 30 lat, bo to są takie długie umowy, dostaną z tego tytułu, w żaden sposób nie rekompensują im ani tej wartości ziemi, ani tego, co potem, z czym mają do czynienia. Ja kiedy czytam umowy, przeczytałam tych umów bardzo wiele z terenu województwa lubelskiego, tam gdzie mieszkańcy dostają do podpisania. No po prostu nie uwierzyłam, że taką umowę z jednej strony można stworzyć, a z drugiej strony, że taką umowę można podpisać. Bo jeżeli ojciec by się mnie zapytał, czy te umowy są zgodne z prawem, to oczywiście one są zgodne z prawem, bo każda umowa jako dwustronne porozumienie, no jest, to jest umowa, tak? Strony się dogadują, co podpisują. Natomiast jeżeli spojrzymy na z takiego punktu widzenia, dla kogo ta umowa jest korzystna, no to ta umowa jest korzystna tylko i wyłącznie dla inwestora, a dla rolnika to jest naprawdę umowa skrajnie niekorzystna. I jeżeli czytamy te umowy, te różne umowy, a jeszcze myślę, że to jest bardzo istotne, Lubelska Izba Rolnicza od 2008 roku bodajże opiniowała umowy, które dostawali do podpisania rolnicy. Dawała te umowy na wydziały prawa, do niezależnych kancelarii i nie pytała się o zgodność z prawem, tylko prosiła o przeanalizowanie tej umowy pod kątem korzyści dla rolnika. Wszystkie opinie, wszystkie ekspertyzy na temat tych wszystkich umów były negatywne. Więc to jest rzecz, którą powinniśmy wziąć naprawdę pod uwagę. I kiedy spojrzymy na te korzyści czy niekorzyści i zderzymy zapisy umowy z tym, co mówią inwestorzy z firm wiatrowych, wtedy widzimy, bardzo, bardzo silną manipulację z ich strony, bo to, o czym ojciec powiedział, ale o czym również i my mówimy, że następuje spadek wartości nieruchomości, następuje spadek wartości gruntów. Widziałam taką umowę, gdzie firma wiatrowa chroniła się przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie osoba, gdzie rolnik w umowie podpisywał, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uciążliwości, z tytułu uciążliwości działania siłowni wiatrowych oraz spadku wartości nieruchomości. Firma zabezpieczała się, ograniczając możliwość składania roszczenia przez osobę, która wydzierżawiała. Kiedy pyta się ojciec o korzyści, no to tak jak mówimy, dla rolników to są bardzo, bardzo marne korzyści. Każda sytuacja powinna być analizowana indywidualnie. Spotykałam się z takimi sytuacjami na Lubelszczyźnie, gdzie osoby nie wiedziały, czy za ten czynsz dzierżawny przekazywały całe gospodarstwa, bo pod jedną księgą wieczystą miały, w jednej księdze wieczystej miały wpisane całe swoje gospodarstwo. Więc powiedzmy za, nie wiem, 5, 10 czy 15 tysięcy czynszu dzierżawnego na 30 lat właścicielem stawała się firma wiatrowa, inwestor stawał się właścicielem domu, budynków gospodarczych i jeszcze jakiegoś pokaźnego areału ziemi. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o korzyści, no to korzyści z punktu widzenia gminy. Firmy, inwestorzy mamią samorządowców tym, że będą bardzo wysokie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Oczywiście sama inwestycja siłowni wiatrowych, farm wiatrowych jest to inwestycja bardzo wysoka, jeżeli chodzi o koszty, o wartość. Natomiast do podatku, 2% podatku od nieruchomości nie zalicza się całej siłowni wiatrowej. Zalicza się tylko i wyłącznie fundament i maszt. A to, co jest najdroższe w tym wiatraku, czyli śmigła, czyli sama turbina, nie wchodzą w ten 2% podatek od nieruchomości. Szacuje się, że ten 2% podatek od nieruchomości nalicza się od około 15-20% wartości całego wiatraka. To jest z jednej strony. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet gmina otrzyma wpłatę, dochód z tytułu podatku od nieruchomości, wówczas traci subwencję wyrównawczą. Traci subwencję wyrównawczą w takiej samej wysokości, w jakiej otrzyma podatek 2% od nieruchomości, bo to jest liczone algorytmem, więc tutaj wzór matematyczny jest po prostu bardzo klarowny i nie ma siły, żeby gmina w tym zakresie miała jakieś dodatkowe pieniądze. Więc pytanie, które ja bardzo często zadaję na spotkaniach samorządowcom, więc jeżeli dla gminy nie ma żadnych korzyści, bo gmina ile dostanie z podatku, tyle straci z subwencji z janosikowego. Jeżeli nie ma żadnych korzyści dla mieszkańców, a tylko są same straty, to dlaczego gminy ulegają tym, gminy w rozumieniu samorządowcy, wójtowie, ulegają temu mamieniu przez inwestora i wpuszczają na teren gminy inwestorów, którzy łamią wszelkie standardy, jeżeli chodzi o współdziałanie w społeczeństwie. Nachodzą ludzi w domach, dają do podpisu umowy, mamią jakimiś tam dochodami z tytułu dzierżawy, mówią, że tylko jest pan czy pani ostatnim rolnikiem, który tutaj nie podpisał umowy, bo wszyscy sąsiedzi już podpisali. Nakazują trzymanie tego w tajemnicy, grożąc za złamanie tajemnicy jakimiś sankcjami, czy finansowymi, czy sankcjami karnymi. A jeżeli osoby się temu nie poddają, nie zgadzają się na sytuowanie wiatraków, stają się w tym zakresie liderami społecznymi, którzy potrafią skupić wokół siebie grupę osób, którzy piszą odwołania, petycje, skargi, wszelkiego rodzaju wnioski, wówczas takie osoby są zastraszane, bo od adwokatów, radców prawnych, najczęściej z kancelarii warszawskich, przychodzą pisma, że jeżeli się dana osoba nie zaprzestanie takiej działalności, wówczas będzie musiała zapłacić firmie kilkuset tysięczne odszkodowanie za utracone ewentualnie zyski. Tak naprawdę, i to chyba możemy sobie powiedzieć wprost, to jest gangsterka w biały dzień, bo każdy ma prawo mówić, że jest niezadowolony, składać petycje, składać wnioski, a to mu się zabrania. Mało tego, spotkałam w jednej z umów taki zapis, że firma sobie zastrzega, że osoba, która podpisuje z nią dzierżawę, jak już nawet podpisze tą umowę dzierżawy, cytuję, właściciel zobowiązuje się do nieskładania żadnych petycji, odwołań, zażaleń i apelacji od decyzji, pozwoleń, zezwoleń wydanych na rzecz spółki. Czyli po prostu jest kneblowanie ust, wprowadzenie takiej zasady, że nawet jeżeli ktoś pod wpływem czy przedstawienia fałszywych zysków, czy po prostu z takiej normalnej głupoty, tak, podpisał taką umowę, potem mu się zabrania dokonywać żadnych ruchów prawnych, żeby tą umowę zmienić.
Te umowy moim zdaniem są po prostu nieważne, dlatego że w świetle prawa taka umowa nie jest żaden Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie utrzyma takiej umowy i zwrócimy się chyba do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby skontrolowali taką umowę i żeby taka umowa podlegała kontroli. Poza tym tutaj trzeba także, ja zwracałam się już do samorządów zawodów prawniczych, adwokackiego, radców prawnych, żeby po prostu zwracali uwagę na nieetyczne działania prawników, bo prawnik nie może stosować tutaj niedozwolonych gruźb czy szantażu wobec ludzi, którzy się nie godzą. Zresztą w pierwszych słowach, że tak powiem, tego raportu Najwyższej Izby Kontroli wyraźnie czytamy, że władze gminy decydowały o lokalizacji farm wiatrowych, ignorując społeczne protesty, a budową elektrowni zainteresowane są osoby pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach, na których ziemi farmy powstawały, a zgody organów gmin na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od sfinansowania przez inwestorów dokumentacji planistycznej i zbadania wpływu na to środowisko, albo przekazania darowizn na rzecz gminy. I to, na co warto zwrócić uwagę w tym raporcie NIK-u, z tych właśnie powodów proces powstawania farm przebiegał często w warunkach zagrożenia konfliktem interesów, brakiem przejrzystości i korupcją. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo wieloma nadużyciami, z bardzo wieloma przekroczeniami prawa, i łatwo to stosować w stosunku do ludzi, którzy nie znają prawa, ale także do ludzi, którzy są mamieni, będąc w bardzo ciężkiej często sytuacji ekonomicznej, mamieni są mirażem jakichś wielkich zysków, których to zysków oczywiście nie będzie. Poza tym ja zwracam uwagę na jedną sprawę, która jest niezwykle ważna, mianowicie na to, że te wszystkie tereny wokół tej działki, która została wynajęta czy zawłaszczona do zbudowania takiej farmy wiatrowej, te działki także straciły na wartości i tu ludzie zostali poszkodowani, nie z własnej winy i dlatego też trzeba będzie namawiać te osoby do tego, żeby one występowały o odszkodowanie do tych, którzy wprowadzili w błąd i nie uwzględnili ich interesów.
Dodam tutaj jeszcze, ojcze, do tego, co powiedziała pani profesor, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to nie tylko chodzi o tą jedną działkę, na której stoi siłownia wiatrowa. W wielu umowach, które przeanalizowałam, jest wprowadzony zapis, że ta umowa dotyczy, skutki prawne tej umowy nie tylko dotyczą tego właściciela, który podpisał z inwestorem umowę na wydzierżawienie gruntu pod siłownię wiatrową, pod wiatrak, ale również zobowiązuje się właściciela do tego, tutaj mam na przykładzie jednej z gmin na Lubelszczyźnie, że będzie oprotestowywał w odległości 500 metrów od granicy swojej działki, czyli można tutaj wnioskować, to może być około 600, 800, a nawet do kilometra, będzie oprotestowywał wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu sytuowanie jakichkolwiek budowli przekraczających 5 metrów, budynków, nasadzeń drzew lub krzewów. Nakłada się na obowiązek na tą osobę, która podpisała umowę, żeby, i to możemy sobie chyba też powiedzieć wprost i dosadnie, utrudniał życie swoim sąsiadom, bo nie można nic budować w odległości w okolicach wiatraków nawet do kilometra budynków powyżej 5 metrów, czyli tak naprawdę, jeżeli wiatrak sytuowany jest najczęściej, bo takie jest przyjmowane niestety w Polsce, kilkaset do 500 metrów od zabudowań, czyli powiedzmy od linii wsi, bo to głównie dotyczy terenów wiejskich, to tak naprawdę wszelkie budowy domów, nowe inwestycje, nowe budynki gospodarcze, będzie zakaz sytuowania, bo firma to określa w umowie i nakłada na właścicieli, z którymi podpisała umowę, oprotestowania tego typu działań, czyli jeżeli ktoś by wystąpił o pozwolenie na budowę, sąsiad tej osoby, która podpisała umowę na wiatrak, to będzie miał to przez swojego sąsiada oprotestowane i nie zgodzi się na to, żeby on postawił na przykład sobie jakiś budynek gospodarczy, bo tego sobie życzy między innymi firma wiatrowa i nakłada właśnie obowiązek oprotestowania.
Z tych powodów przecież żadna z gmin kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli nie zdecydowała się, mimo bardzo wielu protestów, na przeprowadzenie referendum w tej sprawie na terenie gminy. A do tego właściwie dają szansę przepisy ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. I chodziło tutaj o to, że jeśli nie chcieli referendum i jeśli po prostu nie przeprowadzili tego referendum, to władze gminy działały w złej wierze, chciały ukryć po prostu wszystkie te szkody, wszystkie te uciążliwości, wszystkie te straty, które poniosą mieszkańcy gminy. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu czy w innych rejonach wybudował na przykład taki dom, pensjonat, w którym chciałby, bo był ładny teren, bo był atrakcyjny turystycznie, chciałby przyjmować gości. Na przykład chciał prowadzić agroturystykę. Żadnej agroturystyki nie będzie, ponieważ nikt nie pojedzie odpoczywać pod wiatraki. Tak jak zniszczono naprawdę wspaniałe uzdrowisko Rymanów, obstawiając je wiatrakami. Przecież to jest niemożliwe, żeby tam, kiedy już poznamy szkodliwość, dokładnie dotrze do ludzi szkodliwość działania wiatraków, że Rymanów może być dalej takim wspaniałym uzdrowiskiem dla dzieci głównie, jak było przez wiele, wiele lat. I to są te szkody, o których się dzisiaj w Polsce w ogóle nie mówi, nie dopuszcza się nawet do świadomości. Co z tego, że pani minister Omilanowska pisze do mnie, że bardzo ważne jest w odpowiedzi na moją interpelację ochrona krajobrazu. Owszem, ważna, ale na to nikt nie zwraca uwagi. To akurat nikogo nie obchodzi. Ponieważ tutaj chodzi tylko o to, żeby ci, którzy inwestują, różne grupy międzynarodowe, które zwęszyły tutaj wielki interes, żeby one po prostu wzięły swoje ogromne pieniądze, a potem znikną, potem zmienią się, potem sprzedadzą, oddadzą, przeniosą i właściwie nie wiadomo będzie, do kogo się odwołać od tej decyzji, i do kogo się odwołać od tego, z kim się kiedyś podpisało umowę, a ta umowa już nie wiadomo teraz, kogo dotyczy i kto jest stroną umowy, bo przecież nikt nie zawiadamia o tym, że ten, który podpisał umowę, nie zawiadamia, że ta umowa już przejęta została przez 5. czy 10. osobę.
Nie chcemy jakby potępiać w czambuł, tak? Ale z tego, co panie mówią teraz i wcześniej, to kwestia zmniejszenia dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Konflikty społeczne, cały czas z racji tego, że brak regulacji, więc pytanie, czy mamy państwo prawa, czy komuś służy, czy obywatel może o coś się oprzeć, czy może czuć się zaszczuty, tak jak panie mówią, jest tych przykładów bardzo wiele, że ja mam prawo jako sąsiad albo jako ten, którego działka graniczy, wystąpić, zapytać, mieć ale. Mam prawo, bo nawet gdy sąsiad buduje, czy my nawzajem jesteśmy sąsiadami, coś budujemy, jeżeli przekroczymy pewną granicę, którą wyznacza prawo budowlane, czy to KPA, tak powiemy, no to mamy prawo, nie ze złośliwości to czynimy, tylko z normalne zapytanie na każdym etapie postępowania administracyjnego. A tutaj mamy konflikty społeczne. No i co więcej, ludzie biją głową często w mur. Utrata niepowtarzalnych walorów krajobrazowych, o których wspominamy, tu możemy Suwalszczyzna, Warmia, Mazury. Szczycimy się nieraz, tak? Perłą w koronie.
Beskid niski, tak.
Czy Beskid, czy tutaj mówimy nawet nasze Kujawy, Pomorze, czy też Podkarpacie. Kwestia, mówi się też, że mamy zysk, ale tak naprawdę energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe jest bardzo droga. O tym mówią ci, którzy produkują energię z siłowni wiatrowych. Farmy wiatrowe nie tworzą też miejsc pracy. Popatrzmy, jaki wysiłek finansowy, ile bierzemy pieniędzy z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej, bo tak się szczycimy, że mamy dostęp do różnego rodzaju środków, ale co za tym idzie? Gdzie są te miejsca pracy, chociażby przy wytwarzaniu takiej farmy wiatrowej czy wiatraka za granicą, tak? Ktoś, jakaś huta, jakiś zakład pracy, a u nas tylko to stoi, jeden człowiek obsługuje i to niecodziennie. Więc pytanie, czy to jakaś równoważność jest tych środków i gdzie zysk, gdzie strata?
Znaczy, ojcze, tutaj o równoważności środków nie można mówić, bo jakie to są duże pieniądze i jakie z tego tytułu korzyści ma inwestor, firma budująca, stawiająca te wiatraki, to taki dobry jest jeden przykład z województwa lubelskiego. W ogóle moja przygoda z wiatrakami właśnie zaczęła się od tej gminy, od gminy Michów, gdzie po raz pierwszy pojechałam na spotkanie. Tam się zrodził taki bardzo duży front antywiatrakowy, gdzie ludzie na swoich radnych wymuszali decyzje, żeby nie zgadzali się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie zgadzali się na to, żeby w tej gminie były wiatraki. To są już w tym momencie eksperci, panowie, którzy są zaangażowani właśnie w tę walkę. I tam doszło do takiej sytuacji, że Rada Gminy powiedziała, że nie zmienia planu w tym zakresie, że nie wyraża zgody na lokalizację farm wiatrowych. I doszło do takiej przedziwnej sytuacji. I ten właśnie przykład pokazuje, jak inwestorzy są, jakie mają z tego tytułu korzyści z budowy wiatraków i w jaki sposób są zdeterminowani, jak bardzo są zdeterminowani. I tam, mimo że po pierwsze były ogromne protesty społeczne, ludzie się jednoczyli i mówili stop wiatrakom. Rada gminy przegłosowała, że nie chce wiatraków. Okazało się, że pewien wytrych prawny zastosował inwestor, spółka budująca wiatraki, bo w tej gminie cała gmina nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i są tereny, gdzie tego planu po prostu nie ma. I na tych terenach bez zgody radnych firma wystąpiła o decyzję o warunkach zabudowy i omija wszelkiego rodzaju procedury, jeżeli chodzi o konsultacje, nie liczy się z głosem mieszkańców, nie liczy się z głosem radnych, tylko za wszelką cenę chce w tej gminie postawić wiatraki. Bo tak jak to mówiliśmy ojcze na początku, korzyść jest tylko i wyłącznie potężna korzyść dla tego, co te wiatraki buduje. Ludzie tak naprawdę zostaną z wielkim problemem, bo to, o czym zaczynała mówić pani profesor, nie wiadomo, kto inny buduje, a kto inny będzie te wiatraki potencjalnie wykorzystywał. W umowach jest wpisana cesja, na którą się muszą zgodzić rolnicy, którzy wydzierżawiają swoje grunty. Oni tylko przyjmują do wiadomości, że zmienia się podmiot prowadzący. Natomiast jeżeli rolnik chciałby przekazać swoim dzieciom w drodze darowizny swoje gospodarstwo, swoją ziemię, za każdym razem musi występować o zgodę, nie zawiadamia, tylko musi występować o zgodę firmy, która buduje czy eksploatuje wiatraki. A ta firma może mieć siedzibę nie w Polsce, ale gdzieś w Portugalii, w Niemczech, w Holandii, w Danii, w Hiszpanii, bo z tych terenów firmy są zainteresowane właśnie rynkiem polskim, polskimi miejscowościami, żeby tam budować potężne farmy wiatrowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą my też również zwracamy uwagę i uczulamy, to jest sprawa związana z dochodzeniem swoich roszczeń. W bardzo wielu umowach spotkałam zapisy, że właściwością miejscową nie jest sąd z miejsca położenia przedmiotu sporu, czyli tego gruntu, czyli tej ziemi, na której stoi wiatrak. Ale sądem właściwym jest sąd z miejsca siedziby spółki, a to jak mówiłyśmy, co jakiś czas może następować zmiana miejsca tej siedziby. I ja naprawdę poddaję, myślę, że bardzo dużej wątpliwości, czy rolnik z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, z Warmii czy Mazur będzie w stanie, będzie miał pieniądze i będzie miał możliwości dochodzić swoich praw przed sądem, na przykład w Lizbonie. No taki przykład. Kolejna rzecz, która mnie w pewnym sensie bardzo nurtuje, a mianowicie to, że rolnicy są z jednej strony mamieni tym, że w danej miejscowości jest bardzo dobra, są bardzo dobre wiatry, są sprzyjające warunki do sytuowania siłowni wiatrowych. Są robione jakieś tam pomiary, są stawiane maszty, są robione pomiary, po czym w umowach jest zapis, że firma jednostronnie może odstąpić od umowy, jeżeli warunki pogodowo-wiatrowe będą niesprzyjające. No więc pytanie, no to po co przez ileś tam czasu prowadzili pomiary tych wiatrów? Kolejna rzecz, i to bardzo niebezpieczna, to jest taka, że firma przewiduje cały katalog, kiedy może zerwać umowę, mimo że już jest wiatrak wybudowany. To jest 9 metrów fundamentu w głąb, to jest 140 metrów wysoki maszt razem z turbiną. Natomiast przepisy, które w umowy, które mówią o przywróceniu gruntu do stanu poprzedniego, są albo pomijane, bo w wielu miejscach, w wielu umowach nie widziałam w ogóle takich zapisów, albo też nakładają na rolnika obowiązek, po pierwsze wystąpić do spółki, żeby przywrócił teren do takiego stanu, jaki był przed podpisaniem umowy i przed rozpoczęciem prac, ale również firmy wiatrowe zastrzegają sobie, że nie będą w całości demontowały tych instalacji, bo oczywiście zdemontują maszt, ale fundament pozostanie w głębi ziemi. Mówią tylko, że niektórzy mówią o jednym metrze, że z tego betonu, na wysokości jednego metra ten beton zostanie usunięty i przysypany ziemią. I tutaj jest pytanie, czy nie zostanie zachwiana gospodarka wodna w ziemi? Przecież to będzie 8 metrów betonu jakąś tam stalą w głębi ziemi. To są naprawdę bardzo poważne problemy, z którymi zostają ludzie, a firma się zwinie i firma sobie pojedzie. Zresztą też widziałam takie umowy, gdzie firma przewidywała możliwość odstąpienia od umowy, bo inwestycja będzie dla niej nieopłacalna. Bo na przykład koszty pozyskania tej energii, bo przecież wiemy, że energia pozyskana właśnie z wiatru jest najdroższa i to będzie dla firmy nieopłacalne. Więc nieraz mam takie wrażenie, że w tym całym biznesie, mówię to biorąc pod uwagę przykład Lubelszczyzny, nie tyle chodzi, żeby tą energię może już później wytworzyć, tylko tu chodzi o to, żeby postawić wiatrak, żeby wziąć dopłaty, żeby po prostu był w pewnym sensie ruch pieniądze, przecież to są duże środki unijne, to są dopłaty z Ministerstwa Gospodarki, a tak naprawdę biedni ludzie na wsi zostaną podwójnie skrzywdzeni. Z jednej strony są skrzywdzeni, bo wsie lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie są biednymi wsiami.
Podlaskie,
tak, no cała Polska Wschodnia. A po drugi raz zostaną skrzywdzeni tym, że samorządowcy, którzy są odpowiedzialni za to, żeby dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia swoich mieszkańców, nie dopilnowali, czy nawet działali na ich szkodę, zgadzając się na lokalizację farm wiatrowych.
No ja może jeszcze chwileczkę o tych umowach powiem. Jeden znalazłam w internecie na takim portalu, przepraszam, że powiem, pasikonik.org, wywiad z rolnikiem, który zawarł umowę, potem chciał tę, miał różne problemy z województwa, z Wielkopolski. Miał różne problemy, kiedy okazało się, że nie może sprzedać ani domu, ani podarować tego gospodarstwa córce, no to chciał rozwiązać tę umowę. Ale miał poważne problemy w kontaktowaniu się z inwestorem i to okazało się też niemożliwe. Podobno, mówi ten rolnik, nasze umowy przeszły na inną teraz firmę, Continental Wind, i centrala tej firmy jest w Londynie, na Cyprze albo w USA. Ja żadnej nowej umowy nie dostałem. Pisałem tam listy polecone, wysyłałem kilka razy te listy i czekałem na odpowiedzi wiele miesięcy, ale nikt mi nie odpowiadał. Więc krótko mówiąc, po prostu chodzi o wyłudzenie takiej umowy, a potem już nie liczy się nic tutaj i nikt nie musi się z tym rolnikiem, z którym podpisana została taka umowa, liczyć. To są doświadczenia ludzi, którzy już przeszli ten system po prostu. Natomiast no, trzeba się zwracać do wszystkich, którzy są jakby nagabywani, czy są zachęcani do tego, żeby zawrzeć takie umowy, żeby się bardzo, ale to bardzo dobrze zastanowili i zwrócili się do tych ludzi, którzy już ten horror mają u siebie na miejscu, przeżyli i skutki tej beztroskiej działalności naszej władzy, za przeproszeniem, publicznej, bo nie wiem, co to za władza i nie potrafię jej określić, żeby powiedzieli, jak to funkcjonuje. Na przykład niech zajrzą do Iłży w województwie radomskim.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to też pomoże nam w naszej rozmowie. Drodzy Państwo, zachęcam, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś temat, jak ustrzec się elektrowni wiatrowych. Nasi goście, pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł, pani poseł Małgorzata Sadurska, to drugi nasz gość. Telefony do studia 56 655 23 55, 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 i 536 600 200. Dla naszych słuchaczy z zagranicy dwa numery: 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Witam serdecznie ojca i witam pani posłanki i dziękuję serdecznie za temat, który jest tak ważny dla Polski. Pochodzę z gminy Działdowo, to jest Warmia i Mazury, Iga Kuczmańska, jestem wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia. Od kilku lat walczymy z problemem. I dziękuję serdecznie, że Radio Maryja bardzo i Telewizja Trwam bardzo pomaga nam właśnie i podejmuje te tematy. Ja bym chciała powiedzieć o takiej sprawie właśnie, ponieważ temat dotyczy całej Polski, tak jak opolskie na przykład 1000 wiatraków, Mazury 1200, prawda, jest to problem całej Polski. Ja może powiem tak pokrótce o problemie w mojej gminie. Zebrałam 700 podpisów przeciw budowie elektrowni wiatrowej. Niestety pan wójt zaśmiał się i powiedział, że mogę sobie książki napisać z tych podpisów. No jest to przykre. W międzyczasie postawił 3 wiatraki. To samowole budowlane. W tej chwili zaskarżony jest kolejny plan przeze mnie, kolejny plan zagospodarowania, gdzie ma stanąć 54 wiatraki. Obok w gminie gmina Płośnica, pan Kulczyk stawia już wjechano na pole 16 wiatraków. U nas 54 i obok w gminie Kozłowo około 50. Czyli będzie to ciąg wiatraków.
Przepraszam, czy pan nie mówi prosto do słuchawki? O, bo coś nam zanika.
Może się coś tutaj... Może coś mi się tutaj zawiesiło.
Ale już jest lepiej. Prosimy.
Już jest lepiej. Tak, tak. No właśnie. I jest to problem w każdej gminie. Władza absolutnie nie przychyla się do mieszkańców. Nie ma żadnych konsultacji z mieszkańcami. Po prostu jesteśmy tak bezsilni i zrozpaczeni, ponieważ stawiane są tuż za błotami, prawda, mieszkańców, nie licząc się z tym, że to my będziemy przez 30 lat, a właściwie na zawsze, bo tego się już nigdy nie pozbędziemy, prawda? Będziemy mieszkać. I nikogo to właściwie nie obchodzi. Dlatego liczymy bardzo. Liczymy na te wybory, że w tej chwili ludzie naprawdę wezmą sobie bardzo do serca i wybiorą władze, które będą bardziej przychylne, dla których Polska to będzie to, o co powinniśmy dbać. Bardzo, bardzo wszystkich o to proszę. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, że poruszany jest ten temat na antenie. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo pani. Szczęść Boże. Pani profesor.
No, to jest typowa sytuacja, tylko myślałam, że pan Kulczyk już ma dość pieniędzy i nie musi brać następnych pieniędzy, żeby po prostu krzywdzić ludzi biednych tym razem. Województwo warmińsko-mazurskie należy do jednego z najbiedniejszych województw w Polsce i jest to województwo, z którego masowo emigrują ludzie młodzi. Wobec tego liczę bardzo na to, że wszyscy dzisiaj zrozumieją, że nasze życie, jakość naszego życia, jakość naszego środowiska, nasze bezpieczeństwo, bo nie mówiliśmy jeszcze tutaj, jak bardzo niebezpieczne są wiatraki także dla otoczenia z powodu awarii, które są, zależy od tego, czy zrozumiemy wreszcie wszyscy, że to jest nasz kraj, nasza ojczyzna, a nie jest to kraj ani pana Kulczyka, ani pana wójta jednego czy drugiego, którzy mogą tutaj postępować jak chcą. I ja sądzę, że będzie dobrym chyba dobrą zmianą, jeżeli spróbuje się wprowadzić do ustawy o samorządzie gminnym obowiązek przeprowadzania referendum we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą wszystkich, bo postawienie wiatraków dotyczy nie tylko właścicieli tych działek, dotyczy całej gminy, dotyczy całego powiatu, także działdowskiego. I jeżeli będzie obowiązkowy. I tutaj to, co mogę państwu doradzić, to po pierwsze wybrać dobrego wójta, który natychmiast pogoni tych inwestorów, a druga sprawa to zażądać referendum po prostu, przeprowadzenia referendum w sprawie wiatraków. I wtedy zobowiązujemy się, że przyjedzie ekipa z naszego klubu i będziemy rozmawiać z ludźmi i dostarczymy materiały, będziemy uświadamiać, żeby na to sobie ludzie nie pozwolili. No a następna sprawa to zwracam się do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, żeby tutaj ogłosił moratorium na budowę wiatraków do uchwalenia odpowiedniego prawa.
Dziękuję.
Referendum to jest rzecz bardzo ważna, natomiast na etapie czy studium, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszystkie osoby, które mieszkają na terenie danej gminy, muszą pamiętać o jednym, że konsultacje społeczne są zapisane w ustawie i to jest prawo, którego nie można się samemu pozbawiać. Trzeba wymuszać na z jednej strony informacje, a z drugiej strony, jeżeli takich konsultacji nie było, jest to argument do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, o czym mówiłyśmy w pierwszej części naszego spotkania, to jest właśnie zrzeszanie się osób i tworzenie stowarzyszeń, lokalnych stowarzyszeń o celach ekologicznych. Jest to bardzo ważne właśnie z takiego powodu, że bardzo często bywa tak, że osoby, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością, na której ma być usytuowany wiatrak, nie mają możliwości wyrażenia swojego sprzeciwu i wyrażenia swojego zdania, że nie zgadzają się na taką inwestycję. Po prostu nie są traktowane jako strona w postępowaniu administracyjnym. Natomiast stowarzyszenie, które w swoich celach statutowych posiada podejmowanie działań związanych z ekologią na rzecz ekologii, występuje w pierwszej kolejności do wójta z wnioskiem o uznanie go za stronę i na każdym etapie postępowania może skutecznie wnosić protesty, składać wnioski, pisać skargi, odwołania, zażalenia. Tylko właśnie to jest jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba dopilnować, żeby stowarzyszenie zostało uznane jako strona w postępowaniu administracyjnym, bo bardzo często samorządowcy odmawiają uznania danego stowarzyszenia jako strona, wiedząc, że mogą mieć z tego powodu problemy. Takiej sytuacji nie można zostawiać, tylko należy się od takiej decyzji wójta odwoływać. My się z tego bardzo cieszymy, że w Polsce działa bardzo wiele tego rodzaju stowarzyszeń, że te stowarzyszenia skupiają się w ogólnopolskie organizacje, że dzięki temu wiemy, w ilu gminach są protesty, ile gmin nie zgadza się na takie traktowanie i zachęcamy wszystkie te gminy, wszystkie te miejscowości, gdzie osoby dowiadują się, że mogą być sytuowane wiatraki, właśnie do tego modelu aktywności obywatelskiej, bo to będzie naprawdę na przyszłość jedynym rozwiązaniem, żeby uchronić daną gminę od możliwości sytuowania wiatraków. I kolejna rzecz, o której należy powiedzieć, no nie można dać się zastraszyć. Nie można dać się zastraszyć firmom wiatrowym, nie można dać się zastraszyć samorządowcom, nie można dać się zastraszyć nieraz i policji, która na zlecenie czy samorządu, czy inwestora podejmuje interwencje w stosunku do mieszkańców. Tak naprawdę władza powinna być podległa tym, którzy tą władzę wybrali. I więc tutaj każdy mieszkaniec danej gminy jest suwerenem dla wójta, dla radnego i właśnie powinni wymuszać na swoich samorządowcach, aby nie podejmowali decyzji, które są dla nich niekorzystne i na które się oni nie zgadzają.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Anglii mówi.
Proszę bardzo.
Ja takie dwie sprawy tylko chciałem poruszyć. Nie wiem, czy to będzie adekwatne, ponieważ nie byłem w stanie słuchać całej audycji, ale tutaj w Anglii też jest taki, no część ludzi po prostu jest przeciwna tym wiatrakom i oni mają taki charakterystyczny jakby logo. Czarne tło, biały wiatrak i napis powiedz nie wiatrakom. I wydaje mi się, że to jest w całej Anglii takie coś i można by coś takiego też, to bardzo często na samochodach mają naklejone, na domach poprzyczepiane, żeby zobaczyć ile jest osób przeciwnych, prawda? Ale druga sprawa, może nie do końca związana z wiatrakami, ale ja już siedzę tutaj w Anglii 8 lat, słucham Radia Maryja nawet dłużej i chciałbym wspomóc finansowo. Natomiast próbowałem to już zrobić, ale niestety ja nie jestem milionerem, nie jestem w stanie wpłacać dużej ilości pieniędzy, a mój bank za wysłanie żąda 18 funtów. Czyli w momencie, kiedy chcę wysłać 10 funtów, no nie kalkuluje się. I ja już pisałem maile, ale nie wiem, czy nie doszedł, czy może idzie od razu na spam. W każdym razie, czy nie dałoby się założyć po prostu konta PayPal w Radiu Maryja. Byłoby to prosto, szybko i można by było bardzo łatwo wpłacić pieniądze i z tego co wiem bez opłat.
Panie Adamie, bardzo dziękuję. Panie Piotrze, bardzo, tak pomyliłem z Anglią. Panie Piotrze, oczywiście dziękuję za to. Ja jutro porozmawiam o sprawie, bo rzeczywiście wielu ludzi też zgłasza, że nawet chciałby wesprzeć radio, ale jak jest taka zapora.
Tak.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dwa słowa do pana Piotra. No, panie Piotrze, czas wracać do Polski. Niech pan wraca i pomoże pan nam walczyć z różnymi patologiami. A na razie proszę podesłać taką plakietkę angielską albo poszukamy jej gdzieś w internecie, żebyśmy... Polacy są bardzo snobistyczni, chętnie się snobują też na Anglię, ale może taki właśnie ruch ogólnoeuropejski, może on pochodzić z Anglii, skądkolwiek, przeciwko wiatrakom, bo jest to po prostu ekonomicznie po prostu beznadziejne i bardzo szkodliwe działanie, więc ja myślę, że ci, którzy protestują, wiedzą, że to jest bardzo, bardzo niekorzystne dla ludzi, dla środowiska, no i przede wszystkim dla portfeli.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, Monika Garnek-Owczarczyk. Ja bym chciała się do tych wiatraków troszeczkę odnieść. Ja dzwonię z Mazowsza, powiat Garwoliński, gmina Sobolew. W naszym przypadku, w przypadku tych elektrowni wiatrowych, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. To nie jest tak, jak panie poseł mówią, że jest to plan zagospodarowania przestrzennego, czy też studium. W naszym przypadku elektrownie zostały zlokalizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, jednoosobowo wydanych decyzji, w stosunku do których no niewiele mamy możliwości protestowania, bo tylko strony postępowania, a te, nie mając świadomości, o co chodzi z tymi wiatrakami, to tak naprawdę przemilczały, przerzuciły do szuflady te decyzje. One przeleżały, decyzje się uprawomocniły, później dla trzech wiatraków uprawomocniły się pozwolenia na budowę i sytuacja jest teraz taka, że jeden z tych wiatraków został już postawiony i nawet obecnie technologicznie uruchomiony. To po pierwsze. Po drugie, jak założyliśmy stowarzyszenie, o którym panie mówicie, to wcale nie jest tak łatwo w jakiś sposób protestować i mówić o tych swoich obawach, lękach związanych z wiatrakami. Kiedy my tą działalność podjęliśmy, kiedy zaczęliśmy informować mieszkańców o tych wszystkich negatywach wiatraków, to za chwilę przeczytaliśmy o sobie w lokalnej prasie, że to nie, że nie jesteśmy jakimiś osobami niedouczonymi, że to jest ciemnogród i że w jakiś sposób no, chcemy się tutaj spełnić poprzez te wiatraki, a już w ogóle popełniamy wykroczenia. I to też nie było takie fajne, bo w sumie nas ośmieszano, dyskredytowano w oczach innych mieszkańców. No ale jakby to taka sytuacja była od nas niezależna. Natomiast jest też tak, że na przypadku naszej gminy pan wójt cały czas jak gdyby mówi, że on musi działać zgodnie z prawem i jeżeli prawo jest takie, że inwestor spełnia te warunki, no to on tę decyzję wydaje. A tymczasem w gminach sąsiednich w naszym powiecie wójtowie wydali odmowne decyzje środowiskowe dla wiatraków. W tym samym stanie prawnym i teraz, no jak to jest w końcu jedni, tak, drodzy, tak, a my to ten wiatrak już mamy. To, o czym mówiły panie poseł w poprzedniej części i teraz sprawy związane z darowiznami przekazywanymi przez inwestora, przez firmę wiatrakową. No w naszym przypadku no nie była to darowizna ani na studium, ani na plan, bo takich dokumentów nie było. Ale ta firma no, położyła asfalt na ulicy, żeby później tą ulicą przejechać z elementami wiatraka, czy też wspaniałomyślnie doceniła miejscową szkołę, dając tam jakąś kwotę pieniędzy na komputery niewielką. Więc no, to też tak nie jest. W tej sytuacji, jaka się dzieje w tej chwili, to jest to trochę tak, że nas, mieszkańców, pominięto. Do tych konsultacji społecznych związanych z decyzją środowiskową dla tych inwestycji, tak naprawdę nas nikt tak skutecznie nie poinformował, nie zawiadomił. Myśmy w nich nie brali udziału, bo po prostu nie wiedzieliśmy, bo jeżeli obwieszczenie o tym wisiało na tablicy ogłoszeń, której de facto sołtys na wsi nie ma, no to jak my się mieliśmy o tym dowiedzieć? My mieszkamy na wsi i tam nie każdy zagląda codziennie na stronę internetową gminy, żeby to zobaczyć. Dlatego, kiedy zakładaliśmy to stowarzyszenie, to właśnie dlatego, że się nie zgadzamy z tym wszystkim. I teraz z tego stowarzyszenia, z tych wszystkich rzeczy, no chcemy w jakiś sposób w tych wyborach, które za chwilę nadejdą, dokonać zmiany. Wójta, który u nas tutaj urzęduje, nami zarządza. No i dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby w tych wyborach wystartować. Mamy nadzieję, że przez ten czas, kiedy tak pracowaliśmy z mieszkańcami nad pobudzeniem aktywności społecznej, że pewne rzeczy udało się nam uświadomić. Też ta nasza działalność, to o czym pani poseł mówiła, jest też ta działalnością informacyjną, więc wszelkie informacje dotyczące właśnie zatraków i ich negatywnych oddziaływań przekazujemy w różny sposób, poprzez spotkania, poprzez ulotki, poprzez Facebooka, stronę internetową. Mamy nadzieję, że ta społeczność się w końcu naszej gminy obudzi i dokona słusznego wyboru 16 listopada, bo nam się to po prostu należy. Uważamy, że powinniśmy być traktowani jako mieszkańcy w sposób bardziej podmiotowy, bo tak powinno być.
Kiedyś słyszałem, że jak państwo będziecie, że jeżeli zgłosicie sprzeciw, tak, względem inwestycji, było takie spotkanie z inwestorami, to oni nie będą tego kontynuowali, ale chyba jest inaczej.
Tak było u nas, że na jednym ze spotkań inwestor powiedział, że on chce być bardzo dobrym sąsiadem i jak my go nie chcemy, to on stąd odejdzie rzeczywiście. Ale to było już ponad rok temu, blisko 2 lata i od tamtej pory to on tak wspaniałomyślnie zrezygnował z jednej elektrowni, która miała stać 400 metrów od domu. Natomiast dla dwóch pozostałych uzyskał już decyzję o warunkach zabudowy i nie pomogły nasze odwołania, które złożyliśmy, bo niestety samorządowe kolegium odwoławcze bardzo szybko rozpatrzyło te odwołania. W tej chwili już tutaj mieszkańcy złożyli jako strony, bo też nie dopuszczono, wójt nie dopuścił nas do postępowania, stowarzyszenia do postępowania jako strony, stwierdząc, że nie wykazaliśmy tegoż naszego interesu, no ale skarżyliśmy się od tego, odwoływaliśmy, ale to gdzieś tam przepadło w tych urzędach, w organach administracji. A inwestor rzeczywiście już w tej chwili będzie się pewnie ubiegał o pozwolenie na budowę, no bo może w takim stanie prawnym, jakie jest. Natomiast no, trwają te inne postępowania dotyczące zatwierdzania prac geologicznych, tych wszystkich, które tam przy tej okazji musi wykonywać. No w tych mamy zamiar jako stowarzyszenie wziąć udział i w jakiś tam sposób to blokować i pokazywać na operacje i wskazywać na błędy.
Dziękuję pani Moniko.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Cześć Boże, dziękujemy.
My również pozdrawiamy serdecznie panią Monikę. I to właśnie ten gmina Sobolew, to jest bardzo podobny przykład jak u mnie Michów na Lubelszczyźnie. Dlatego, tak wnioskuję, że dlatego jest lokalizacja tych wiatraków na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, bo gmina nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wówczas wójt jednoosobowo taką decyzję podejmuje. Znaczy powiem tak, ja nie rozumiem stanowiska wójta gminy Sobolew, który pomija głos mieszkańców. Ja tego naprawdę nie rozumiem. I kiedy słyszę takie tego typu przykłady, takiej władzy absolutnej, nieliczenia się z głosem tych, którzy przecież go na wójta wybrali, to lekarstwo, tak naprawdę to są dwa lekarstwa, tak? Jedno lekarstwo to jest to, o którym pani mówiła, mianowicie ten 16 listopada i zmiana władzy, tak? Zmiana samorządowców w wyborach samorządowych. A druga rzecz jest to szukanie nacisku. Ja w cały czas wierzę, że przyjdzie taki czas, że nam się to uda zrobić, a mianowicie w Sejmie uchwalenie odległości, prawnej odległości sytuowania wiatraków od zabudowań. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli w dalszym ciągu Platforma z PSL-em będą nam to ten projekt ustawy blokować, projekt ustawy zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie my zaznaczyliśmy, że ta odległość ma być 3 kilometry, odległość wiatraka od zabudowań, to wtedy właśnie będą takie przypadki, że ci wójtowie, którzy ulegli inwestorowi, będą zgadzali się na sytuowanie wiatraków w ich gminach, a w innych gminach, tam gdzie może będą się bardziej wsłuchiwali w głos mieszkańców, takich decyzji nie będą podejmowali. To jest i tą właśnie patologię trzeba natychmiast wykluczyć tą prawną odległością. Ja bardzo współczuję tak pani, że za tą swoją pracę, za tą działalność społeczną, za to informowanie ludzi, lokalna prasa opisywała, tak. No, my z tym mamy do czynienia również w naszej działalności. Na mój temat pojawiło się i w prasie regionalnej, ale i w ogólnopolskiej wiele artykułów właśnie z tego powodu, że nie zgadzam się na to, żeby wiatraki na Lubelszczyźnie były sytuowane zbyt blisko zabudowań, ale tym się nie możemy zniechęcać, tylko jeszcze tym bardziej działać. Ta kolejna rzecz, o której pani mówiła, mianowicie ta kolejna patologia, jaką są darowizny od firm wiatrakowych. Oczywiście bardzo często sponsorują zrobienie projektu studium czy projektu planów, która to jest dość kosztowną czynnością, dość kosztownym zadaniem i sponsorują w ten sposób gminy. Natomiast, o tym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, bardzo często spotykamy się właśnie z takim szukaniem przychylności ze strony firmy budującej siłownie wiatrowe. Robią parkingi, kładą kostki, robią jakieś ogrodzenia, place zabaw dla dzieci. Podawałam ten przykład z mojej własnej gminy, gdzie obiecywały garnki dla kół gospodyń wiejskich i toporki dla strażaków. I to jest coś, co się dzieje na porządku dziennym i to jest takie szukanie takiej akceptacji dla siebie i dla swojego pomysłu i usypianie czujności innych mieszkańców, którzy potencjalnie mogliby protestować i też szukanie pewnego rodzaju takich źródeł powiązań. No, my coś tobie daliśmy, to już absolutnie nie zgodzi się w żadnej mierze protestować. Też kolejna rzecz, o której mówiła pani, no zresztą to, co pani mówiła, tak jak kalka przekłada się na inne gminy, na inne miejscowości, gdzie jest ten sam problem. A mianowicie te informacje o konsultacjach, czy informacje o wyłożeniu planu, czy o wyłożeniu studium, gminy to traktują, że poinformują mieszkańców w sposób zwyczajowy. Tak jak to pani mówi, najczęściej to jest wywieszenie małej kartki gdzieś na tablicy ogłoszeń, na której wisi masę różnego rodzaju informacji i ta kartka w ogóle ginie. Albo w ostatniej chwili wpisywanie i ukrywanie gdzieś w biuletynie informacji publicznej danej gminy, tak, że ludzie nie mają o tym w ogóle świadomości. Powiem więcej. Miałam kontakt z takimi gminami, że radni, głosując za miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mieli świadomości, że głosują za tym, żeby na terenie ich gmin sytuować, że mogą być sytuowane siłownie wiatrowe. Natomiast właśnie, i to jest to, co pani mówiła, że a ja nawiązywałam do tego we wcześniejszej wypowiedzi, że wójt nie uznał stowarzyszenia, które w swoim statucie ma działalność ekologiczną, za stronę. No, moim zdaniem jest to złamanie prawa, jest to naprawdę ewidentne złamanie prawa przez wójta, dlatego że przepisy mówią wprost, że stowarzyszenia, nawet te stowarzyszenia takie zwykłe, rejestrowane u starosty, niekoniecznie w Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają w statucie działalność, prowadzenie działalności ekologicznej, edukacyjnej, informacyjnej w zakresie ekologii, muszą być uznawane jako strona w postępowaniu tak, żeby one właśnie w ten sposób poprzez swój statut wykazują interes prawny do występowania w danych sprawach.
Jeśli mogłabym, chciałam panią bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i przede wszystkim życzyć pani Bożego błogosławieństwa w tej bardzo ciężkiej walce i proszę się nie przejmować. Będzie pani, jeśli pani występuje w dobrej sprawie, w obronie dobra wspólnego, to będzie pani atakowana i ci, którzy z panią współdziałają. Natomiast chciałabym panią zachęcić, żebyście państwo wystąpili jednak do wojewody mazowieckiego z następującą prośbą, aby dokonał skontrolowania tych wszystkich decyzji. On jest przedstawicielem władzy państwowej na tym terenie i powinien tutaj dokonać takiej kontroli. Następnie bardzo proszę, abyście państwo wystąpili do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z zapytaniem, czy ten wiatrak zainstalowany i te następne mają świadectwa techniczne upoważniające inwestora do ustawienia tych wiatraków. Czy w ogóle takie świadectwa techniczne mają? Dalej, czy są to wiatraki, które są dopuszczone, mają świadectwa techniczne dopuszczające do eksploatacji? Kto wydał te świadectwa? Gdzie wydał? Kiedy wydał po prostu? Jeżeli budujemy cokolwiek, no to musimy mieć pozwolenie na wszystko, a tu nagle pojawia się coś takiego i nie ma. I wreszcie, czy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza systematyczną kontrolę stanu technicznego zainstalowanego w gminie Sobolew? I ja myślę, że te pytania trzeba też zadać wojewodzie, żeby on też pofatygował się i sprawdził to. No i tutaj życzę powodzenia w wyborach. Naprawdę z całych sił starajcie się zwyciężyć w tych wyborach i po prostu chodzić od ludzi do ludzi i uświadamiać, że wójt waszej gminy działa na niekorzyść mieszkańców po prostu. I tutaj to już do nas posłów, tutaj też musimy się zwrócić i zastanowić się, czy taki sposób podpisywania umów i takie traktowanie właścicieli gruntów, którzy pozbawiani są wszelkiego prawa, niezgodne z artykułem 22 Konstytucji, który wyraźnie chroni własność prywatną. I wydaje mi się, że tu trzeba pozbierać różne materiały, także raport Najwyższej Izby Kontroli i po prostu skarżyć to do Trybunału Konstytucyjnego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mówi Irena z Koszalina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam taką propozycję w tej sprawie, ponieważ ta przysłowiowa walka z wiatrakami trwa tak długo i nie ma oczekiwanych. Odwołanie się do Unii Europejskiej, ponieważ jest już związek, o ile mi wiadomo, stowarzyszeń. Mamy też panią Zalewską w Parlamencie Europejskim. Szczeble walki z administracją państwa, która kompletnie nie reaguje, zostały już bardzo wysoko, aż do parlamentu zrobione i dalej nic. W związku z tym myślę, że najwyższy czas wnieść skargę mogłoby to uczynić właśnie ten związek stowarzyszeń do Parlamentu Europejskiego i z żądaniem wprost wstrzymania finansowania z Unii Europejskiej farm wiatrowych, dopóki nie będzie ustanowionego prawa na poziomie europejskim, jeśli chodzi o odległości i nie tylko, bo łamane są również inne prawa i należy po prostu zwrócić się do Parlamentu Europejskiego i zażądać, żeby to było zrobione. I już nawet ci ludzie, którzy pokonali szczeble wszystkie administracji państwowej i dalej nic, mogą składać, wydaje mi się, skargi w Unii Europejskiej w formie żądania odszkodowań za utratę czy wartości gruntów, czy też w ogóle prawa do robienia inwestycji w swoich gruntach. Wydaje mi się, że to jest jedyne lekarstwo na to, żeby uporać się z tymi pseudowładzami, które niszczą nas, niszczą, kochają nas tak, żeby najchętniej wsadzili całą Polskę do Smoleńska, ale miejsc zabrakło. Także to tyle i bardzo myślę, że najwyższy czas i że jest możliwość takiego postawienia sprawy. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy pani, z Panem Bogiem.
Jeżeli tutaj dziękujemy pani Irenie za tą propozycję, natomiast jeżeli patrzymy właśnie na Parlament Europejski, jeżeli patrzymy na Unię Europejską, to właśnie mam pełno obaw, bo tam jest bardzo wielu lobbystów, myślę, że dużo więcej niż w Polsce, którzy właśnie dbają o swoje pieniądze i swoje interesy. Myślę, że tutaj jakimś takim wyjściem idącym na, do pomysłu pani Ireny tutaj byłby chyba bardziej lepszy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jeżeli tam przeszlibyśmy wszystkie instancje sądowe w Polsce, to tutaj można w jakiś, tak mi się wydaje przynajmniej, w jakimś stopniu wystąpić o naruszenie, o stwierdzenie naruszenia praw publicznych, tak, mieszkańców. To jest ta rzecz. Ale takim chyba najlepszym rozwiązaniem to jest wywieranie presji na władzę lokalną poprzez właśnie pisanie takich oświadczeń, że w przypadku, jeżeli nastąpi spadek wartości nieruchomości lub zagrożenie zdrowia czy utrata zdrowia z powodu zbyt bliskiego usytuowania siłowni wiatrowych, że wówczas od tych władz lokalnych mamy prawo, z jednej strony prawo, ale też i obowiązek, domagać się odszkodowania. I myślę, że pisanie w dwóch egzemplarzach takich oświadczeń i składanie tych oświadczeń w urzędach gmin, w urzędach miast, wójtom czy burmistrzom, bo w przypadku prezydentów to raczej chyba nie ma takiego problemu, byłby takim czynnikiem pewnego rodzaju refleksji, pewnego rodzaju zastanowienia. Ale jeżeli mówimy o skutecznej walce, takiej naprawdę skutecznej walce z samorządowcami, którzy chcą sytuować siłownie wiatrowe na terenach swoich gmin, to bardzo ważna sprawa jest z jednej strony informacja, uświadomienie ludzi, a z drugiej strony skonsolidowanie społeczeństwa przy danej sprawie. Ja w mojej gminie, w której ja mieszkam, na Lubelszczyźnie, w gminie Końskowola, z dwoma panami, którzy założyli stowarzyszenie, tutaj pozdrawiam pana Leszka i pana Zbyszka Rodzosiów, objeździliśmy wszystkie praktycznie sołectwa gminy, w niektórych byliśmy dwa razy, po to, żeby mówić o zagrożeniach, jakie niesie sytuowanie farm wiatrowych. I możemy powiedzieć, że na danym etapie walkę wygraliśmy, bo wójt odstąpił od tego pomysłu budowania farm wiatrowych. Natomiast my do końca nie ufamy i boimy się tego, co będzie po 16 listopada, czy jeżeli wynik wyborów będzie korzystny dla wójta, czy nie wróci do pomysłów, które miał w ubiegłym roku. Dlatego też taki nasz gorący apel do wszystkich, którzy słuchają tej audycji, żebyście państwo teraz na różnych spotkaniach, bo takie spotkania się odbywają, żebyście państwo byli wyczuleni na kwestie właśnie planów związanych z sytuowaniem wiatraków, bo my się spodziewamy, że w tej nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, a właśnie to jest w optyce tej kadencji samorządu, firmy wiatrowe będą znowu bardzo silnie atakowały poszczególne gminy, chcąc na nich, powiem kolokwialnie, zarabiać. Uważajcie też państwo, na kogo będziecie głosować w tych nadchodzących wyborach. Starajcie się głosować, głosujcie na tych kandydatów, którzy gwarantują, kandydatów na wójtów, burmistrzów, czy do rad gmin, czy rad miast. Głosujcie na tych kandydatów, którzy gwarantują, że takie pomysły po 16 listopada nie będą wcielane w życie.
Możecie państwo także żądać od kandydata na wójta, żeby podpisał takie oświadczenie, że nie dopuści do lokowania elektrowni wiatrowych w gminie do czasu uchwalenia takiej ustawy, takiego prawa, które będzie bezpieczne dla ludzi i środowiska. I to jest bardzo ważne. Natomiast Unia Europejska, Trybunał Europejski niechętnie wchodzi w nasze wewnętrzne sprawy i być może tylko wtedy, kiedy będą już naruszone prawa takie obywatelskie. Ale tam są bardzo, bardzo zdolni lobbyści, chyba nie mniej zdolni niż w Polsce, a może nawet zdolniejsi, którzy świetnie funkcjonują.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Witam gości w studio. Dzwoni Lucyna z województwa polskiego. Ma już zaangażowani w walkę z wiatrakami. Jesteśmy od ponad 4 lat. Jesteśmy zaprzyjaźnieni też z panią poseł Anną Zalewską, która nam tutaj na naszym terenie pomaga, ale na to chciałam zwrócić uwagę. Właśnie to, co zaczęło nam się bardzo nie podobać w naszym województwie, to jest to, że w naszym powiecie w ogóle, w powiecie brzeskim, na terenie gminy Grodków, bardzo duża firma rolnicza, to jest spółdzielnia rolnicza, oddała swoje, ma olbrzymią ilość hektarów pod farmy wiatrowe. W ogóle w województwie opolskim ma stanąć około 1000 wiatraków. Zaznaczę, że to jest teren czwartej klasy niekorzystnej wiatrów, czyli po prostu leżymy w strefie, która na mapie Polski mówi o tym, że nie mamy wiatrów odpowiednich dla wiatraków, więc te wiatraki stawiane są tylko i wyłącznie dla dotacji z Unii Europejskiej. Tak po prostu przypuszczamy. No i ta firma oddała około 4000 hektarów pola pod wiatraki. I teraz moje pytanie takie jest, no na 30 lat oddają w dzierżawę te pola pod wiatraki i zastanawiamy się, co po 30 latach, do kogo te pola będą należeć. Inwestora nie znamy, nie wiemy skąd w ogóle pochodzi. Bardzo dziwne słuchy nas dochodzą, że jest to inwestor zagraniczny, z Niemiec najprawdopodobniej. No i teraz co? Po 30 latach on będzie miał prawo do przejęcia tego pola, bo no tak, jeżeli ktoś dzierżawi pole przez tyle lat, no to ma prawo pierwokupu tego pola, więc teraz też się zastanawiamy, czy to nie jest sprawa z wiatrakami i kupowanie, i nie kupowanie, przepraszam, i branie pod dzierżawę tych pól, czy to nie jest też jakiś sposób na przejęcie naszego pola, naszej ziemi polskiej tutaj, na tej stronie zachodniej. Nasze województwo leży no, w części zachodniej Polski i naprawdę, powiem szczerze, to nie jest tylko problem jednej gminy, to jest problem całego naszego województwa opolskiego, gdzie no, jest po prostu szok z tymi zatrakami, co tutaj się dzieje. No i to nas tak martwi, bo mówię, no, po tych 30 latach no, nie wiadomo, do kogo to będzie należało. Czy to jest, no już się zastanawiam, czy to nie tak jakby SUP, tak, kupował, przejmują te pola. Może by panie na ten temat też się wypowiedziały, bo to są rzeczy, które no, obserwujemy tutaj na naszym terenie w bardzo dużym stopniu. To jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to no, wykorzystaliśmy już wszystkie możliwości, jakie tylko możemy i w ogóle nie mamy żadnego wsparcia w wojewodzie, na naszym terenie. Wojewoda uważa, że on nie ma żadnych przepisów, które by mogły nam pomóc. Także tutaj nie wiem, czy chce po prostu nas być, czy naprawdę nie ma żadnego prawa, żeby gdzieś zastukać i po prostu wstrzymać inwestycje. Oczywiście założonych jest tutaj już kilkanaście stowarzyszeń na terenie województwa opolskiego. Zrzeszyliśmy się, mamy też połączenie ze Stowarzyszeniem tym Ogólnopolskim i kontakt, także no, jeżeli jak długo będziemy mogli, będziemy się bronić, ale no, jeżeli nie wejdzie jakiś przepis regulacyjny, który reguluje odległości farm wiatrowych od domów, to po prostu powiem szczerze, że no, cienko nas widzę, bo nam musi zacząć pomagać właśnie rząd. To nie może być tak, żebyśmy byli skazani na własne siły, które po prostu nam już w pewnym momencie też upadają, że tak powiem. No to wszystko chciałabym. Także dziękuję. Chciałabym, żeby się pan, pani poseł odniosła, pani Sadurska albo...
Pani poseł Hrynkiewicz, pani poseł Józefina Hrynkiewicz. Dziękujemy.
Jeżeli chodzi o to przejmowanie, o tą potencjalną możliwość przejmowania ziemi, my oczywiście też widzimy takie zagrożenie. To widzimy zagrożenie w dwóch aspektach. No, pierwszy aspekt to jest taki, no, że te umowy, które są podpisywane na lat 30. Widziałam bodajże jedną czy dwie umowy, gdzie była umowa podpisana na 29 lat i tam powiedzmy 8 czy 9 miesięcy, ale to najczęściej jest umowa podpisana na 30 lat. Wszystkie dane techniczne mówią o tym, czy stwierdzają, że żywotność takiej turbiny wiatrowej jest około 20-25 lat. A umowy mówią wprost 30 lat. W kilku tylko umowach, które przejrzałam, zauważyłam taki zapis, że firma zaznacza, że nie będzie stosowała przepisów o zasiedzeniu, bo przecież zgodnie z polskim prawem jeżeli ktoś użytkuje daną nieruchomość w ciągu 30 lat, jest to można to potraktować jako zasiedzenie w złej wierze i to może przejmować to na własność. Ale nawet jeżeli by do takiej sytuacji nie doszło, każdy dzierżawca korzysta z prawa pierwokupu i tu może dojść do takiej sytuacji, że po 30 latach osoba, która podpisała umowę lub następcy prawni tej umowy stanął oto przed takim faktem, a może przed takim szantażem, że firma powie, że jeżeli mi państwo nie sprzedacie tego kawałka ziemi, no to my tutaj nie będziemy w ogóle chcieli w jakiś sposób wspierać czy rozbierać tego wiatraka, który stoi na danym polu. No to są sytuacje, które są bardzo takie wątpliwe z punktu właśnie widzenia własności polskiej ziemi. Jest ziemia skupowana przez słupy, my to o tym doskonale wiemy. Od 2016 roku już wejdzie ten wolny obrót ziemią. Natomiast w tym momencie te umowy podpisywane na 30 lat naprawdę napawają nas poważnym niepokojem. Z jednej strony, jeszcze zanim odpowiem Pani na to drugie pytanie, ale z jednej strony właśnie to przejmowanie ziemi, ale z drugiej strony, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy w programie, a przecież sytuowanie wiatraków dotyczy również terenów wiejskich. Bardzo często zdarza się tak, że firma wiatrowa, która podpisuje umowę z właścicielem, z rolnikiem, żąda wpływu na decyzję, jaka uprawa będzie, co będzie uprawiał rolnik wokół tego wydzierżawionego kawałka pod siłownię wiatrową, czyli to w ogóle całe sprawy właścicielskie, podejmowania decyzji są cedowane w pewnym sensie na spółkę, która staje się w głównej mierze decydentem. I wracając do pani Lucyny, no oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, że państwo, którzy przeciwstawiacie się samorządom, inwestorom, stoicie już w tym momencie w bardzo wielu przypadkach tak najczęściej pod ścianą, bo już wszelkie drogi prawne są wyczerpane. Wojewoda, no ja nie wierzę w to, że wojewoda nie ma mechanizmów czy instrumentów prawnych, żeby przyjrzeć się danej inwestycji. On ma bardzo ogromny, bo w pierwszej kolejności i przede wszystkim wojewoda pełni nadzór administracyjny nad działalnością samorządów. Każda uchwała Rady Gminy, każda decyzja musi przejść tą ścieżkę administracyjną i tutaj wojewoda ma bardzo dużo do powiedzenia. Więcej, wojewoda ma obowiązek mieć rozpoznanie, jaka sytuacja jest na terenie jego województwa i ma obowiązek rozwiązywania konfliktów. Tutaj nie mam tylko na myśli jakichś tam wojewódzkich komisji dialogu społecznego, ale przede wszystkim rozwiązywania konfliktów, ale również informowania rządu. I tutaj wojewodowie nie spełniają tego obowiązku. I zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie jedynym lekarstwem byłoby ustalenie tej prawnej odległości. My cały czas o tym mówimy, bo to by rozwiązało bardzo wiele trudnych sytuacji. Takich sytuacji, gdzie już państwo stoicie pod ścianą, że już nie możecie nic zrobić, a za wszelką cenę podejmujecie działania, żeby te wiatraki nie były stawiane blisko państwa domów. I w tym zakresie ten postulat o prawnym uregulowaniu odległości jest bardzo istotny. I to, co my możemy powiedzieć, że my nie zrezygnujemy jako Prawo i Sprawiedliwość z tego, co uznaliśmy praktycznie jako nasz program, a mianowicie, że musi być ustalona 3-kilometrowa odległość wiatraka od zabudowań.
Jeśli można jeszcze dodać, to chciałam powiedzieć, no bardzo smutno to zabrzmiało, że po prostu państwo już u wszystkich byliście. Ja jednak zachęcam panią, żebyście dalej protestowali i dalej starali się także docierać do różnych instytucji państwowych, do ministerstw, pisać skargi do Najwyższej Izby Kontroli, pisać skargi do prokuratury, zwracać się do swoich posłów, senatorów, żeby oni protestowali, a przede wszystkim przymusić wojewodę. To jest po prostu rzecz niedopuszczalna, aby wojewoda nie sprawował nadzoru nad interesami państwa na terenie, za który odpowiada. To jest po prostu rzecz niebywała zupełnie. Jeśli dostanę od państwa, z państwa stowarzyszenia, stowarzyszeń takie zawiadomienia, to wystąpię do premiera o to, żeby po prostu sprawdził funkcjonowanie i do Najwyższej Izby Kontroli sprawdził funkcjonowanie wojewody. Tak po prostu być nie może, że wojewoda nic nie robi i udaje, że nic nie może. Każdy może tak powiedzieć, ale po to jest ktoś wojewodą, żeby wypełniał swoje funkcje, których się podjął.
Maria, rozmowy niedokończone. Temat, jak ustrzec się elektrowni wiatrowych. Nasi goście, posłanki, pani profesor Józefina Hrynkiewicz i pani poseł Małgorzata Sadurska. Proszę bardzo.
Tak, właśnie ja chciałbym się wypowiedzieć, bo ja mieszkam w takiej malutkiej wsi, nazywa się Barnimie. Ona jest w zachodniopomorskim. I tutaj powstał taki projekt właśnie budowy kilku elektrowni wiatrowych. My jesteśmy bardzo przeciwni temu, chociaż jest jeden pan, który bardzo by chciał takie elektrownie zbudować. Właściwie to ma swój teren i my się cały czas bardzo obawiamy tego. Pod innym kątem, no, przede wszystkim słyszałem, że to jest bardzo niebezpieczne. No, obawiamy się tego. Czy jest jakaś możliwość wyjaśnienia nam, dlaczego jest to niebezpieczne? Tak naprawdę, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Słyszeliśmy tylko tyle, że to nie jest zdrowe, tak? Że elektrownie wiatrowe nie są zdrowe, że to wcale nie jest tak, że to są najbezpieczniejsze elektrownie, więc chciałbym wiedzieć, bo słyszałem, że to wydmuchuje jakby zasłony z okien. Chciałbym wiedzieć, jak to wygląda.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo.
Dlaczego to jest niebezpieczne? Otóż chciałam tu powołać się na ekspertyzę wykonaną przez pana profesora Grzegorza Pojmańskiego, profesora fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, który przygotował taką opinię, która dotyczy zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych. I on pisze w swojej ekspertyzie tak. Łopaty turbiny wiatrowej oraz gromadzące się na nich lód, śnieg, osady przemieszczają się z ogromnymi prędkościami. W chwili oddzielenia się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na bardzo dużą odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający na obliczenie trajektorii lotu. I z tego wynika, że takie odłamki części wiatraka mogą się oddalać na kilkaset metrów od wiatraka. I wbrew obiegowej opinii, większość odłamków oderwanych podczas pracy turbiny spada bardzo daleko od niej. W przypadku awarii polegającej na urwaniu się fragmentu łopaty lub rozpadu wskutek rozkręcania się turbiny powyżej prędkości konstrukcyjnej, nie można wykluczyć ciskania odłamkami na odległość powyżej kilometra. Pożary turbin wywołane przez uderzenia piorunów lub awarie aparatury mogą podczas silnego wiatru spowodować zagrożenie w odległości ponad 10-krotnej wysokości turbiny. Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związanego z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych oraz brakiem jakichkolwiek uregulowań prawnych w Polsce w tym zakresie, konieczne jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie odpowiedniego prawa. Za obszar zagrożony należy uznać co najmniej teren w promieniu określonym przez maksymalny zasięg rzutu przy obrotach turbiny powodujących jej rozerwanie, czyli 1 kilometra. To jest opinia profesora Grzegorza Pojmańskiego, bezstronna, napisana po prostu z ogromnym wyliczeniem. Ona znajduje się w internecie, więc można je pod nazwiskiem profesora poszukać. Czy są takie przypadki? Są. Taki przypadek miał miejsce na Warmii w Korszach, gdzie śmigło wiatraka wylądowało w polu, 5,5-metrowe. Taki przypadek miał miejsce na Podkarpaciu, pod Rymanowem, gdzie rozpadła się turbina wiatrowa. I to jest ogromne zagrożenie dla ludzi, dla środowiska przebywających na tym obszarze. Wystarczy powiedzieć, że osoby, które pracują przy elektrowniach wiatrowych, powinny pracować w kaskach. Natomiast osoby, które pracują na sąsiednich działkach, jak to jest na przykład w gminie Iłża, gdzie uprawia się warzywa, one już nie muszą mieć takiej ochrony, kiedy pracują na tych działkach. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem. Myśmy mówiły już w poprzedniej części o zagrożeniach zdrowia, które są także dokładnie opisane w bardzo wielu ekspertyzach, także ekspertyzach polskich, pokazujące między innymi przez panią profesor z Wrocławia, przez panią profesor Lebiedowską, która jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw akustyki środowiska. Więc tutaj można powiedzieć, że te zagrożenia, jest bardzo dużo takich prac w literaturze anglojęzycznej i te zagrożenia są dość szeroko opisane. No i to, o czym się w Polsce w ogóle nie mówi, to jest bagatelizowanie oddziaływania dźwięków niskich częstotliwości i infradźwięków. I to jest coś, co jest bardzo, bardzo szkodliwe i występuje na duże odległości, znacznie powyżej nawet 3 kilometrów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Podkarpacia.
Bardzo proszę, panie Eugeniuszu. Jesteśmy na antenie, słyszymy pana.
Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu i szczęść Boże panią posłanką. Ja właściwie zgadzam się z tym i potwierdzam, co powiedziała pani Brazie Monika. Otóż nikt nie konsultował tutaj właśnie w okolicy Rymanowa z mieszkańcami tej potężnej inwestycji kilkudziesięciu wiatraków. Ale ja troszeczkę inaczej bym chciał zapytać panie posłanki, bo panie tu mówią, że jest kwestia ustawy. Ale przecież my wiemy, że tu na Podkarpaciu w większości rządzi PiS, tak? I paradoks taki jest, że władze powiatu krośnieńskiego, pochodzące z PiSu, wydały pozwolenie właśnie tutaj w okolicach Rymanowa, na pograniczu gminy Miejsce Piastowe i Rymanów, zezwolenie, czyli zgodę na budowę. Jak to się ma do tego, co państwo mówią? Bo to jest jakieś, no, niekonsekwencja, czy w programie PiSu, czy w działaniach PiSu. No bo jak to może być, że ponownie ci panowie znaleźli się z komitetu PiSu, startują do władz powiatu. To jest dla mnie niezrozumiałe i dla wielu mieszkańców naszego terenu. No ja powiem tylko tyle, że tutaj była taka firma jakaś, że badała szkodliwość czy hałas, tak? Tyle, że jak badali, to wiatraki stały. Prace wykonali w tym czasie i tak dalej. Wiatru nie było. A wiadomo, że tu na tej przełęczy to często bywają silne wiatry. Zresztą dlatego stawiają, gdzie są stałe wiatry, tak? No i druga sprawa, którą bym chciał tak na marginesie władz samorządowych. No te władze powiatu właśnie krośnieńskiego sprzedały ostatnią firmę państwową, można powiedzieć, samorządową, jaka tu była, czyli PKS Krosno. I jest raport Najwyższej Izby Kontroli. Panie posłanki na pewno wiedzą i Piotr Babinec, poseł, również wie o tym. Sprzedali za to bardzo niską cenę, czyli za wartość jednego domu całe PKS. Pracowało tam wcześniej 330 ludzi, a w tej chwili zaledwie 60 ludzi od kwietnia nie mają wynagrodzeń. Przepraszam, że to jest tak trochę ubocznie na temat, ale to też świadczy o władzach samorządowych. I wszyscy wiedzą o tym, i wicemarszałek Kuchciński, i władze PiSu z panem premierem Kaczyńskim włącznie, że ci ludzie tak postąpili. NIK zarzucił staroście Kaczyńskiemu niegospodarność w sprawie sprzedaży PKS-u. Proszę zapoznać się z tym raportem i porozmawiać z panem Babińcem. I dalej ci panowie kandydują. No ja mam takie pytanie, jak to jest? Bo to, co Państwo mówią, to jest miód na serce.
Panie Eugeniuszu, jeżeli ktoś...
Tak, jest, kończę, tak.
Jeżeli ktoś kandyduje, a według Was się nie sprawdził, zawsze macie szansę na to, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. Może spróbujmy poruszyć, czy odpowiedzieć na te postawione pytania przez pana Eugeniusza.
Panie Eugeniuszu, ktokolwiek, skądkolwiek by był, jeśli działa na szkodę mieszkańców, nie powinien być przez mieszkańców akceptowany i wybierany. To jest jasna sprawa. Natomiast jeśli pan mówi, że tam rządzi wszędzie Prawo i Sprawiedliwość, no to nie jest zgodne z prawdą, bo ani w Rymanowie, zdaje się, nie mamy tam władzy, ani w miejscu piastowym, o którym mówiłam, ani w Laszkach, prawda, ani w innych miejscach, które dotknięte są wiatrakami. Jeżeli druga sprawa, o której pan mówi, sprawa PKS-u, jest raport Najwyższej Izby Kontroli i każdy, kto dopuścił się złamania prawa czy niegospodarności, na pewno będzie ukarany tak, jak powinien być ukarany za taką działalność. Ale chcę panu przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość rok temu dopiero przejęło w Urzędzie Marszałkowskim władzę i też ta władza musi być utrwalona dzięki wyborom. Natomiast nie jest ona jeszcze władzą całkowitą, więc dobrze byłoby, żeby jakoś tak trzymać się też rzeczywiście w tym momencie faktów.
I też oczywiście myślę, że taką dosyć istotną rzeczą jest to, że pierwszym i najważniejszym samorządem, który tak naprawdę decyduje o tym, czy w danej miejscowości będą stałe wiatraki, czy nie, jest to samorząd gminny, który uchwala studium i zmienia, czy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I jeżeli w takim miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są wpisane odnawialne źródła energii w postaci siłowni wiatrowych, czyli pozyskiwania energii z wiatru, wówczas inwestor występuje do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. I w tym zakresie następuje w starostwach takie trochę związanie rąk, bo z jednej strony oczywiście cała procedura administracyjna musi zostać spełniona, czyli sąsiedzi, zgody i tak dalej, ale z drugiej strony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest wpisana taka lokalizacja farm wiatrowych i na ten właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powołuje się inwestor. I w tym zakresie samorząd powiatowy, starostwo ma trochę związane ręce. Bardzo podobnie jest, kiedy wójt wyda, jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wójt wyda decyzję o warunkach zabudowy. I wówczas na podstawie tej decyzji o warunkach zabudowy również inwestor występuje do starostwa powiatowego o pozwolenie na budowę. Ja zgadzam się z panem, że na każdym etapie postępowania, na każdej drodze, na każdej ścieżce, na każdym elemencie związanym z sytuowaniem wiatraków powinna być wielka czujność i wielkie takie sprawdzenie, czy procedura jest spełniona. Ale tak naprawdę tym szczeblem samorządu, gdzie powinniśmy najbardziej się starać i najbardziej interweniować, jest to właśnie samorząd gminny. Bo jeżeli nie zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan z wiatrakami, to te wiatraki w gminie nie powstaną. No chyba, że takiego planu gmina nie posiada, to wtedy są warunki zabudowy i wtedy wszystko w rękach wójta. Ale gmina to jest ten samorząd, na który powinniśmy bardzo zważać, jeżeli patrzymy na inwestycje wiatrakowe.
Teraz jeszcze chciałam zwrócić pana uwagę na to, że to właśnie marszałek Władysław Ortyl spowodował podjęcie takiej uchwały przez Sejmik Samorządowy Województwa Podkarpackiego, która zaleca, czy która postuluje ustawianie wiatraków nie bliżej niż 2 kilometry od zabudowań. I że tutaj bardzo, ja osobiście też bardzo wiele w tej sprawie robiłam i zwracałam się do wszystkich właściwie władz instytucji w tych wszystkich sprawach, o których sygnalizowali mi moi wyborcy. I dlatego też no, wydaje mi się, że pan może ma małą wiedzę w tej sprawie, może pan tego nie docenia, może pan bezpośrednio nie jest dotknięty tym problemem, ale tych interwencji we wszystkich przypadkach, które dotyczyły właśnie farm wiatrowych, było bardzo, bardzo dużo. Mam tu nawet przed sobą, ale pewnie ojciec prowadzący nie pozwoli mi tych wszystkich pism odczytywać. Jeśli pan będzie zainteresowany, zapraszam do mojego biura Rzeszów, Hetmańska 9 i tam będziemy rozmawiać o szczegółach dotyczących ściśle województwa podkarpackiego i tej części, która pana najbardziej interesuje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Witamy.
Krzysztof z Warszawy.
Proszę bardzo.
Pada taki termin infradźwięki, ale jak te infradźwięki działają na człowieka? Są to dźwięki poniżej 10 Hz na sekundę. Te dźwięki mogą spowodować, że serce wpadnie w rezonans, względnie płuca i wystarczy, że serduszko przestanie nam pracować, a płuca spowodują, że przestaniemy oddychać. I taka jest ta tajemnica infradźwięków. Czytałem już w latach 60. w literaturze fachowej, że w pewnej firmie, w zakładzie, ludzie umierali na serce, a również często chorowali. Ktoś, kto się akurat znał na tym, dociekł, co było przyczyną. Otóż w firmie obok, w hali, pracowały wentylatory. I one właśnie wytwarzały te infradźwięki. Także to są konkrety na ten temat. I opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. To miałbym tylko tyle do dodania do tej całej sytuacji.
Dziękujemy panu.
Bardzo, bardzo dziękuję. To jest bardzo ważna informacja pana. Ja chciałam polecić może taką ekspertyzę hałas wokół wiatraków. Tu pani profesor doktor inżynier Barbara Lebiedowska, niezależny ekspert Komisji Europejskiej, pisze o tym. Także jest kilka innych raportów, które piszą właśnie o tym, że bagatelizuje się w Polsce, ale także w innych krajach oddziaływanie dźwięków niskiej częstotliwości oraz tych infradźwięków. I to oczywiście jest bardzo poważny problem i sądzę, że właśnie media powinny szerzej o tym informować i przekazywać taką wiedzę, bo ona jest niezwykle ważna. W poprzedniej części naszej audycji w telewizji mówiłam po prostu i przytaczałam tu różne ekspertyzy i o tym mówiłam o tym, że to jest coś, czego się nie słyszy, czego się nie widzi, a co jest bardzo szkodliwe. I po prostu ci autorzy bardzo wielu raportów w tej sprawie i we Francji, i w Anglii, w Stanach Zjednoczonych po prostu podkreślają, że ta szkodliwość jest mało rozpoznana i przy budowie elektrowni wiatrowych nie brana pod uwagę.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Marek ze Szczecina.
Szczęść Witam Boże.
Panie posłanki i ojca prowadzącego. Mam następujące pytanie. Wspomniała jedna z pań o klinice ratującej te stare elektrownie wiatrowe pod Szczecinem. Chciałbym zapytać, gdzie to się znajduje. I drugie pytanie dotyczy tych uszkodzonych elektrowni wiatrowych. Jaki był dalszy los? Czy firmy właścicielskie dokonały naprawy tych elektrowni, czy po prostu porzuciły? I wiążące się z tym dalsze pytanie, co będzie, jeśli ta elektrownia wiatrowa dobiegnie swojego żywota technicznego? Czy w większości tych umów milczy się o dalszym losie? Czy też firmy będą je usuwać, no bo jeśli zostanie na polu rolnika, to stanie się odpadem, którego on nigdy nie będzie w stanie usunąć, gdyż koszty będą przeogromne. Tyle, dziękuję i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy, dobrej drogi dla pana i dla tych wszystkich, którzy w drodze.
Jeśli chodzi o te elektrownie wiatrowe, które są w Polsce instalowane, to znaczna część z tych elektrowni jest po prostu kupowana jako zużyte elektrownie w różnych krajach zachodnich, najczęściej w Niemczech, i sprowadzana jest do Polski. I takich miejsc jak pod Szczecinem w województwie zachodniopomorskim jest kilka po prostu. Ja nie potrafię podać panu w tej chwili takiej informacji, w jakiej to dokładnie miejscowości. Informację tę pozyskałam od osób, do których mam zaufanie, a także z mediów. Wobec tego nie podam. Natomiast co się dzieje wtedy, kiedy te wiatraki się rozpadają? No, to było zgłoszone, jeśli chodzi o Rymanów, o tę katastrofę pod Rymanowem. Było to zgłoszone do prokuratury, do nadzoru budowlanego i po prostu i nadzór budowlany, i prokuratura umorzyły postępowanie. Natomiast ja zwróciłam się do ministra infrastruktury, który odpowiada w tym podziale władzy państwowej za nadzór budowlany, i tam dowiedziałam się, że rzeczywiście, pisze to też w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, piszą to eksperci, że nie ma żadnych norm, które nakazywałyby po prostu techniczne kontrolowanie tych turbin, które są instalowane, ani tych, które po prostu, które są eksploatowane. I Najwyższa Izba Kontroli pisze jasno: służby dozoru technicznego nie interesowały się bezpieczeństwem funkcjonowania urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego kontrolowali jedynie zagadnienia związane z konstrukcją budowlaną, fundament, maszt, infrastruktura towarzysząca. Obowiązujące przepisy o dozorze technicznym nie definiowały bowiem, jakie elementy mechaniczne, generatory, wirniki i tak dalej mogłyby podlegać kontroli właściwych służb. W konsekwencji kwestia zapewnienia bezpiecznego użytkowania zasadniczej, technicznej części elektrowni wiatrowych pozostawała i pozostaje nadal poza zainteresowaniem jakichkolwiek organów inspekcyjnych państwa. To chyba jasne jest stanowisko, ale ja to samo stanowisko otrzymałam od ministra infrastruktury, który stwierdził expressis verbis, że nie ma takiej kontroli i nikt tego po prostu nie kontroluje. Więc to jest taka, powiedzmy sobie, co się stało dalej. No była to taka ciekawostka, powiedzmy sobie, przyrodnicza czy prasowa, i nikt więcej się tym nie zainteresował.
A odpowiadając na pana ostatnie pytanie na temat demontażu tych siłowni wiatrowych, to powiem tak, opieramy się na tym, co czytamy w umowach, bo jeszcze nigdzie w Polsce, nawet tam, gdzie te siłownie stoją, nie minęło 30 lat, tak, czyli nie minął ten czas, o którym mówią umowy. I w umowach albo w ogóle nie spotykałam się z informacją o obowiązku demontażu, natomiast w kilku spotkałam się i między innymi... Ja może zacytuję z jednej z umów ten zapis. Po zakończeniu umowy dzierżawy spółka odda nieruchomość w stanie niepogorszonym, tylko że zastrzega, że uczyni to na pisemne żądanie właściciela dostarczone spółce w ciągu jednego miesiąca od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, i spółka ma termin na ten demontaż 12 miesięcy. Ale tak jak tutaj zaznaczyłam, spółka żąda tego wniosku właściciela gruntu, i tutaj kłania się to, o czym mówiliśmy w trakcie tej dyskusji, że z uwagi na to ciągłe zmienianie się właścicieli, podmiotów, inwestorów, no, właściciel gruntu będzie może miał trudności z ustaleniem, kto teraz ostatecznie zarządza danym wiatrakiem. To jest jedna rzecz. Po drugie, firmy nie będą, bo sobie to zastrzegają w umowach, nie będą rozbierały w 100% instalacji, tylko zdemontują turbinę, maszt i metr fundamentu, natomiast 8 metrów w głąb zostanie betonu i żelastwa przysypane warstwą ziemi, ale też nie ma żadnego zabezpieczenia. Kiedy dokładnie studiowałam, czytałam tego, kilkanaście umów, nie ma żadnego zabezpieczenia i gwarancji dla właścicieli, dla rolników, dla właścicieli gruntów. Co się stanie, jeżeli by na przykład doszło do takiej sytuacji, co w Polsce jest obecnie na porządku dziennym, a mianowicie bankructwa, upadłości danej spółki czy likwidacji? kto wówczas będzie ponosił koszty likwidacji czy demontażu tych nieruchomości. Oczywiście możemy sobie to wyobrazić, że żadnego z rolników, żadnego z właścicieli nieruchomości na to nie będzie po pierwsze stać, po drugie nie będzie miał możliwości i takie straszydła szpecące krajobraz będą po prostu stały. Natomiast tak jak to mówiłam wcześniej, umowę podpisuje się na 30 lat, natomiast żywotność wiatraka, żywotność turbiny to jest około 25 lat i to jest właśnie to niebezpieczeństwo, co się będzie działo za tych lat 30.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Zbigniew z Gdańska. Ja przepraszam, nie słyszałem od początku tej audycji, ale jedna, słyszałem ten fragment, który jedna z pań powiedziała, że akurat PSL zdominował, że tak powiem, sprawę tych inwestycji wiatraków. Nie? No i PSL to jest bardzo, bardzo ogólne takie, bym powiedział, określenie. I czy nie należałoby po prostu imiennie wykazać? Ja wiem, że ta pani troszkę powiedziała, że troszkę się boi, że może być tam pociągana wręcz sądownie, nawet tak to zrozumiałem. Ale wręcz imiennie bym wskazał, kto. Kto? Dlaczego? Dlatego, że kilku rolników powiedzmy w jakimś określonym rejonie może wiedzieć, że to akurat taki wójt czy ktoś inny, nie? Ale już w wiosce obok, która też podlega pod ten sam rejon wyborczy, może nawet nie wiedzieć, że akurat ta osoba czy ten. Ja bym to wręcz imiennie wykazał, że takie i takie osoby miały w tym udział jakiś tam, nie? Na dzień dzisiejszy. A jaki? No to niech już potem sąd czy odpowiednie władze za to się wezmą. Bo mówię, określenie PSL, czy tam jakaś, czy Kulczyk, czy ktoś tam jeszcze, no to jest bardzo, bardzo ogólne, nie? Ale jak będziemy konkretnie wiedzieli o tym, kto szpeci nasz krajobraz i działa na niekorzyść Polski, no to wtedy społeczeństwo może na to inaczej spojrzeć, przynajmniej na lokalne, nie? Tyle. No może jeszcze na zasadzie takiego, może nie tyle żartu, nie? Wszystko może zepsuć, nie? Tak samo i wiatrak może zepsuć. Nie się rolnicy też na tym zastanowią, jak to może zepsuć, nie? Żeby to przestało działać, nie?
Dziękuję bardzo. Myślę, że Kulczyk tak, tak. Powiedziany to wyraźny.
Nie, no Kulczyk wyraźnie powiedziała pani, która jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Pozytywna Energia i pan Kulczyk inwestuje teraz w gminach pod Działdowem w województwie warmińsko-mazurskim. Ja oczywiście, źle pan zrozumiał, ja oczywiście nie boję się i ja to powiedziałam wyraźnie. Natomiast jak pan chciałby się dokładniej dowiedzieć, które to są gminy i kto w tych gminach dozwolił na postawienie wiatraków i z jaką partią skojarzeni są ci wójtowie, którzy dopuścili postawienia wiatraków, bo bez ich zgody nie byłoby tam wiatraków po prostu i rady gminy, która przecież też jest z nim związana, to polecam panu raport Najwyższej Izby Kontroli. Niech pan sobie weźmie ten raport na stronie internetowej www.nik.gov.pl. Wypisze pan sobie tytuł tego raportu, on dotyczy właśnie wiatraków, lokowania wszystko, lądowych farm wiatrowych. Tam jest wykaz tych gmin, które były badane. Bardzo łatwo może pan to sprawdzić. Może się pan zwrócić do Stowarzyszenia Ogólnopolskiego. Chętnie panu to udostępni. Tak się złożyło, że po prostu jest to bardzo związane, bardzo silnie związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. I może pan to sprawdzić, czy będzie to Iłża, czy Laszki. Proszę bardzo, tam na pewno pana dokładnie o tym poinformują.
Szanowne panie, spoglądam na zegarek, dobiega końca czas naszych rozmów. Temat, który dziś poruszyliśmy, jak ustrzec się elektrowni wiatrowych. Z czym tak nieraz mówimy, zostawiamy naszych słuchaczy. Mówiliśmy, że no, wiele jakichś trudności czy kontrowersji, brakuje tych regulacji, braki w prawie. Słyszeliśmy, że teraz jest procedowane prawo, żeby gdzieś to próbować jakoś usankcjonować, no ale mamy też ten pasztet w postaci
pakietu
i co więcej tego, co pani profesor mówi, co tej kontroli, Najwyższej Izby Kontroli i oceny tych dotychczasowych działań w wielu gminach, w wielu miejscach w Polsce.
No, ja chcę na koniec, bo chyba kończymy naszą audycję, powiedzieć, że cały ten proces lokowania turbin, lądowych turbin wiatrowych, obciążony jest bardzo wieloma błędami. Właściwie można by powiedzieć, że to wszystko odbywa się w majestacie prawa, tylko że tego prawa po prostu nie ma. I krótko mówiąc, musimy objąć ochroną zarówno ludzi mieszkających na tamtych terenach, i jeżeli te wiatrownie zostały postawione, to trzeba będzie rozważyć albo ich usunięcie, albo przesiedlenie ludzi ze względu na to, że to jest po prostu groźne z powodu możliwości naruszenia zdrowia. Ochroną powinien być objęty krajobraz, ziemia rolnicza, ale także siedliska ptaków, zwierząt, ekosystemów i cenne tereny, ekosystemy przyrodnicze i tereny przyrodnicze. Także mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia i jestem bardzo wdzięczna Telewizji Trwam i Radiu Maryja, że ten temat podnosi. Jest on, co wykazały zresztą telefony, bardzo ważny i żywotny dla wszystkich obywateli. Jeśli ojciec pozwoli, to przekażę jeszcze mojej chorej przyjaciółce w Bezwoli, Hani Hunik, najlepsze życzenia, żeby szybko wracała do zdrowia i cieszyła się życiem razem z nami.
Bardzo dziękuję. To był głos pani poseł Józefiny Hrynkiewicz, pani poseł Małgorzata Sadurska.
Ale jak ojciec Grzegorz zadaje pytanie, z czym zostawiamy naszych słuchaczy po programie, w którym przedstawiłyśmy wiele zagrożeń i zresztą to również wynikało z tych słów przekazywanych nam przez słuchaczy, to jednak my zostawiamy z nadzieją, że 16 listopada są wybory samorządowe i z taką nadzieją, że jeżeli wybierzemy mądrze, że jeżeli wybierzemy ludzi odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą chcieli się wsłuchiwać i będą się wsłuchiwać w głos swoich wyborców, którzy nie będą lekceważyli żadnych organizacji samorządowych, podmiotów, które żądają uznania za stronę w postępowaniu administracyjnym, którzy będą reagowali na protesty, na zbierane podpisy, na tą wielką aktywność i solidarność społeczną, która właśnie rośnie i kreuje przy tych szkodliwych inwestycjach. I właśnie ten dzień, 16 listopada, jest tą nadzieją na zmianę. To jest taki pierwszy krok do zmiany. Drugi krok, który zagwarantuje nam uregulowanie tej bardzo trudnej sytuacji, są to wybory parlamentarne, bo od nowego parlamentu, bo nie wierzę w ten parlament, który jest, nie wierzę w Platformę Obywatelską, nie wierzę w PSL, że pozwolą uchwalić odległości wiatraków od zabudowań, żeby to w całej Polsce w jednakowy sposób równo uregulować. To kolejnym takim krokiem są wybory parlamentarne i dojście do władzy tych osób, które chcą, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, ustalić tą granicę wiatraka od zabudowań na odległość nie mniejszą niż 3 kilometrów. Więc my z Państwa dzisiaj oczywiście bardzo serdecznie dziękując za program, za możliwość spotkania, za możliwość rozmowy, zostawiamy Państwa z taką nadzieją, że mimo tych wszystkich różnych zagrożeń jest nadzieja, że ten 16 listopada może w wielu przypadkach, w wielu samorządach rozwiązać ten trudny problem.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże Paniom.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo i proszę wszystkich naszych widzów i słuchaczy, nie traćcie Państwo ducha i walczcie o swoje, walczcie o zmiany. Jesteście obywatelami, to jest nasz kraj i po prostu czujmy się w nim jak gospodarze, którzy odpowiadają za jego pomyślność.
Jak ustrzec się elektrowni wiatrowych? To temat naszych rozmów. Nasi goście, pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł, i pani poseł Małgorzata Sadurska. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony.